Co wisiało? Spytała Alicję, kiedy już bardzo stanowczo znalazłyśmy dla Julii najwygodniejszą pozycję w salonowym fotelu i wmusiłyśmy w nią rzetelną kawę z ocalałą śmietanką i dalszy ciąg wina. Ciasteczek nie warto było jej proponować, nie doceniłaby arcydzieła. Chwilowy jadłowstręt miała wypisany na twarzy. Jednak szkoda, że nie mam psa, westchnęła Alicja, zabierając swoją nową kawę ze stołu kuchennego. Przydałby się teraz. Co wisiało? To ja ciebie właśnie pytam. Ten jamochłon bezdenny mówił, że coś mu wisiało. Co to było? A właśnie, dlaczego zostawiłaś jego obiad w kompoście? Jaki obiad? Czy koniecznie musimy rozmawiać jak gęś z prosięciem? Nie ja mu zostawiłam, tylko on sam. Zaraz ci wyjaśnię, tylko powiedz, co mu wisiało, jakie one w liczbie mnogiej. Alicja patrzyła na mnie przez chwilę z wyraźnym trudem, wysilając pamięć. A, już wiem. Marzena spytała go, co tam robił tak długo. Nie przyznał się do drzemki, ale okazało się, że żarł maliny. Te od sąsiada, które przechodzą na moją stronę i rzeczywiście zwisają na moim terenie, więc mam do nich prawo. Przypuszczam, że zeżarł wszystkie dojrzałe i niedojrzałe. Niedojrzałe zwiększają apetyt, ostrzegłam. Mariankowi to raczej niepotrzebne. Mam tylko nadzieję, że nie ogołocił sąsiada, ale tam trudno sięgnąć przez żywopłot, więc może nie. Przypomniałam sobie zlekceważoną roślinność. Zdaje się, że co najmniej próbował. Co? Nic. A potem przyznał z rozpaczy, że więcej nie ma. Możliwe. To co ten obiad w kompoście? Przyjrzałam się napojom na stole i poszłam po piwo dla siebie. Elżbiety w kuchni nie było, znikła chyba w ich pokoju. Alicja wreszcie usiadła. Cieszmy się, że ten głupek nie jest pracowity, rzekłam, wróciwszy z piwem. Jest, tylko pracuje mu się powoli. Cieszmy się, że powoli, dużo zrobić nie zdążył. Opisałam jej porządnie kompostową pracowitość Marianka i Alicja omal nie rzuciła się natychmiast do ogrodu na pastwę komarom. Pocieszyłam ją czym prędzej, że naprawdę kwadrans wystarczy, żeby z gotowej ziemi zdjąć spaskudzoną warstwę, a tej środkowej dobra nie zaszkodzi. Gdyby koniecznie chciała, poświęcę się jej sama i to zgarnę jutro. Pod warunkiem jednakże, że Marianek w tym domu nic do pyska nie weźmie. Uspokojona nieco w kwestii kompostu, Alicja westchnęła. Młody chłopak, musi się odżywiać, on chyba jeszcze rośnie. O mój Boże, jęknęłam i poczułam w sobie wyraźną potrzebę potłuczenia trochę głową w ścianę albo choćby w stół. Zrezygnowałam na pocieszającą myśl, że przynajmniej Marzenę mam po swojej stronie. Julia siedziała w milczeniu, powoli popijając na zmianę kawę i wino, pozornie spokojna i tylko dłonie zaciskała, aż kostki jej bielały. W kwestii nieobecności pangolina miałam podejrzenia takie, że lepiej było na ten temat się nie odzywać. Wplątał się w młode, ładne dziewuchy. Nie była to wszak wycieczka inwalidów. Zaiskrzyło mu gdzieś tam, stracił poczucie czasu, a młodzież dowcipy lubi. Zaprosili go do towarzystwa, a potem zostawili byle gdzie i niech dalej sam trafia. Mogli go pociągnąć aż do domu wariatów, który gdzieś tam istniał i sama się niedawno na niego nadziałam. Żywego ducha wokół, nie ma kogo spytać o kierunek, czysta rozpacz. Lepiej z podobnymi przypuszczeniami nie wyskakiwać. Alicji dom wariatów nie bruździł, spokój zachować potrafiła. Całkiem sensownie zapytała, czy pan Wacław nie ma kłopotów z orientacją w terenie, w sensie stron świata. W końcu jezioro leży po drugiej stronie torów, w innej części Birkeryt. Okolica wygląda mniej więcej jednakowo. Bardzo łatwo się pomylić i dołożyć sobie parę kilometrów. Julia odparła, że nie ma, a przynajmniej nie miał nigdy dotychczas. To co do cholery mogło się z nim stać? Pomysł Marianka, że uciekł, bo mu było głupio i nie umiał wybrnąć z mierzwy, którą sobie sam wyprodukował, też nie wydał mi się najwłaściwszy jako element pocieszający. Milczałam, rozpaczliwie usiłując wydłubać z siebie coś sensownego, bo mi było tej Julii zwyczajnie żal. Chociaż pozbycia się kretyna należałoby może gratulować. Przepraszam, że jestem zdenerwowana, powiedziała nagle. Może niepotrzebnie, ale ja nie wyobrażam sobie życia bez niego. Wiem, że to głupio brzmi, po prostu wyjaśniam. Każdy ma prawo do własnych poglądów. Wyrwało mi się nie bardzo taktownie, ale chciałam ją jakoś pocieszyć. Wszystko w porządku, spokojnie czekamy, żadnej przesady u pani nie widzę. powiedziała łagodnie Alicja i błysnęła ku mnie okiem, tak że wystrzeliłam z fotela. Pewnie chcesz więcej kawy, pani Julio, dla pani też trochę. Najbardziej mnie dręczy myśl, że sama do niczego się nie przydam. Pojęcia nie mam, co mogłabym zrobić. Chwilowo nic, w końcu poszły tam co najmniej 3 rozsądne osoby. Nie skomentowałam liczby, co najmniej wydawało mi się pozbawione sensu. Wyłącznie 3, 4 raczej głupkowata. Zajęłam się przyrządzaniem cholernej kawy. Słoneczko zaczęło zachodzić, pozostało już nie więcej niż 15 minut dnia. Na szosie widoczność trwałaby dłużej, w lesie wręcz przeciwnie. Poszukiwacze lada chwila powinni wrócić. Przytknęłam palnikiem pod kartoflami, marginesowo zastanawiając się, co to za zjawisko biologiczne, że kobiety takie rzeczy mają gdzieś w sobie, nawet myśleć nie muszą. Wiadomo, że parówki wymagają góra 10 minut, a kartofle pół godziny. Z posoleniem miałam kłopoty, bo zerwana ze ściany solniczka gdzieś znikła, ale węch biologiczny działał. Znalazłam torbę z solą, sepnęłam od serca, bo kartofle w mundurkach reagują na sól znacznie słabiej niż obrane. Zaniosłam im kawę, sama pozostając przy piwie. We wszystkim zawsze potrafisz znaleźć coś optymistycznego, a teraz cię nagle zastopowało. Powiedziała Alicja z pretensją i musiała w tym coś mieć. A skąd? Odparłam natychmiast. Sama pomyśl, bo od pani Julii wymagać nie będę. Co by to było, gdyby nie umiała prowadzić samochodu? Ile kłopotów, zamieszania. Cholera wie, do kogo dzwonić, przecież nie do straży pożarnej. Albo jeszcze gorzej, gdyby dostała amoku i ruszyła w las na piechotę. Ile wytrzyma? Niby głupstwo, prawo jazdy, a jakie kolosalne ułatwienie. Nawet przy trzęsieniu ziemi się przydaje. No owszem, jest w tym coś, przyznała Alicja z oporem. Widocznie zatem mój optymizm nie zdał egzaminu. To co niby miałam powiedzieć, że pozbyć się takiego męża to sama radość i może go szlak trafił? Zadzwonił telefon i Alicja poszła odebrać. Normalnie w salonie, a nie w swoim pokoju. Słucham, Hansen, powiedziała. Tak, tak, oczywiście. Nie, nie ma. Co? To jakaś epidemia? Czy kota macie? Gdzie? Tam już chyba zamykają. No dobrze, pogadaj ile możesz. Rozumiem. Zadzwońcie, gdyby coś. Nie wiem skąd, ze stacji kolejowej. Odłożyła słuchawkę zirytowana. Teraz Stefan im zginął. Rozdzielili się, wrócili i tylko jego nie ma. Kartofle się rozgotują. Zdążyłam mruknąć pod nosem i naplułam sobie, gdzie popadło, za idiotyczną uwagę mojej duszy. To ona się odezwała, nie ja. To przekręć. Już przekręciłam, odezwała się z kuchni Elżbieta. Reszta może poczekać. Wyjęła z szafki kieliszek do wina dla siebie i kieliszek do koniaku dla Alicji. Ustawiła na stole, mojego piwa się nie czepiała. Alicja wróciła na kanapę. Umówili się przy knajpie, wrócili. Knajpę już zamykają. Marzena próbuje się czegoś dowiedzieć. Marianka nie było i Stefan poszedł go szukać, ale Marianek się znalazł i teraz tylko Stefana nie ma. Nawet nie będą mieli skąd zadzwonić, jak się znajdzie. No trudno, najwyżej poczekają na ten obiad. Nikt nic nie wie, żadnych śladów awantury nie znaleźli. W lesie im widoczność zanika. Pies, powiedziała Julia cichym głosem. Oni tu chyba mają psy. Alicja powahała się trochę nad kieliszkami i nalała sobie koniaku. Mają, podobno bardzo dobre. Tu w ogóle psy są traktowane jak ludzie. Dla Julii gadania było już za dużo. Znów zamilkła, patrząc na nas pytająco. Wyjątkowo uciążliwa ofiara dramatu. Ciemno zaczyna się robić, mogą poczekać z psami do jutra. Pies widzi, człowiek nie, a na deszcz się nie zanosi. Może pan Wacław się pojawi. Rzeczywiście trochę zabłądził i teraz szuka drogi. W końcu ja w tamtych okolicach zabłądziłam samochodem i też miałam niezłe kłopoty. Powiedziałam pocieszająco. Język, mruknęła Alicja. O, rzeczywiście, a ja akurat świetnie mówię po duńsku. Gdybym była piechotą, dotarłabym do ciebie rano. Możliwe, że po torze kolejowym. Siedziałyśmy wszystkie 4 w milczeniu. Małomówność Julii musiała być zaraźliwa. Straciłam nagle cierpliwość, zabrałam resztki swojego piwa, poszłam do kuchni i włączyłam palnik pod patelnią z rybami. Umiem smażyć ryby i krótko, i długo. Tym razem nastawiłam się na długo, po namyśle zmieniłam na średnio, skoro teraz Stefan zaginął przez tego kretyna, a zadzwonić nie będą mieli skąd. Gdzie go diabli ponieśli, nie zacznie chyba ktoś następny szukać Stefana. ale właściwie ryby lubią wszyscy z wyjątkiem Alicji. Czy ta jedna patelnia wystarczy? Zmieniłam na krótko, przypomniałam sobie, że były mrożone, zmieniłam na średnio. Wyjęłam z zamrażalnika jeszcze jedno opakowanie, nieduże. Zawahałam się nad mikrofalówką. Wetknę je chyba, 10 minut wystarczy, a potem jakoś tam przyzwyczają się do siebie wcześniejsze z późniejszymi. Brzęki wejściowe rozległy się po 6 minutach i do salonu wkroczyła ekipa ratunkowa w całości. Poza tym drobiazgiem, że bez zaginionej ofiary. Marianek nie został ani zabity, ani poparzony wrzątkiem, ani wygnany bardzo kostropatym tłuczkiem do mięsa, ani nawet otruty, czemu należy się dziwić doprawdy bez granic. Nasza powściągliwość sięgnęła szczytów i powinna była wstrząsać ziemią w posadach. Wszyscy byli zdenerwowani, brudni, wściekli, usiłowali się umyć równocześnie. Wszyscy domagali się wzmacniającego napoju, który trudności nie sprawiał, stojąc spokojnie na środku salonowego stołu. Nikt natomiast nie miał ochoty snuć opowieści. Poszukiwania najwidoczniej nie obudziły w nich zachwytu, za to po mokrych wysiłkach odezwał się głód. Należało szybko wykończyć obiad i moje ryby zostały wyrzucone z mikrofalówki. I w tym wszystkim ta łajza beznadziejna plątała się pod rękami i pod nogami, skamląc, jojcząc, ziejąc chciwie, czepiając się, niecierpliwie poganiając i co drugie słowo domagając się gotowego posiłku. Dostał do obrania gorący kartofel, zeżarł go razem z łupiną i jeszcze pyskował, że był niedosolony. Wygnany z kuchni wciąż próbował do niej wrócić i zdaje się, że ponownie zadecydował o kolejności wydarzeń. Olaf językiem tajemniczym zażądał od niego pomocy przy odrywaniu stołu od ściany i rozstawianiu go w salonie, bo znów wszyscy razem się przy nim nie mieściliśmy. Jęcząc żałośnie i prawie popłakując, Marianek z niezrozumiałych przyczyn grawitował w kierunku ulokowaniu mebla z kosem. Olaf, rzetelny Skandynaw, był zwolennikiem symetrii. Rósł w nim przy tym temperament, wręcz włoski. Ty, kotas, kurawa macz! Wykrzykiwał coraz głośniej, nie kryjąc irytacji. Nie jedza, bez jedza, choja moja myma tam, tu, tu! Pomiędzy słowami przy odrobinie dobrej woli zbliżonymi do polskich padały wypowiedzi szwedzkie, które pozwalały Stefanowi utrzymywać poważny wyraz twarzy z najwyższym trudem. Marianka zdenerwowały zapewne wypowiedzi o jedzeniu lub nie, bo pękł. I czego znowu takie krzyki? Czego na głodno? Tam już nie jeden wleciał w ten dół, bo ślisko, mnie siostra mówiła jeszcze w zeszłym roku. To niby co, na wędkę łowić czy jak? A jeszcze po ciemku. Jak się już utopił, nic mu nie pomoże. Do czego się tu śpieszyć? Na kanapie naprzeciwko Julii siedziała Alicja. Spojrzała na Marianka. Nie chciałabym, żeby kiedykolwiek w życiu Alicja tak na mnie spojrzała. Julia skamieniała na swoim fotelu. Wszyscy zaczęli mówić równocześnie, w rozmaitych językach. Nie wiem, co mówili, rozstawiałam na stole talerze, które podawały mi ze zmywarki Marzena. Nie gwarantuję, czy znalazło się przy nich właściwe sztućce. Możliwe, że pewien melanż wśród widelców i noży zaistniał. Równocześnie pilnowałam ryb na patelniach. Sztuka to była duża, bo wepchnęłam wszystkie razem i uparcie nie mieściły się za łzy, ale miejsca na drugą patelnię nie było. Mimo wszystko dałam im radę. O, rzeczywiście, idiotyczne przeszkody. Ja z kraju, w którym trudno się żyje. Gwałtownie padły wyjaśnienia. Marianek zginął, bo poszedł zobaczyć takie jedno miejsce, gdzie w jeziorze jest duła ścieżka wąska. Stefan zginął, bo Marzena powiedziała o dole, więc poszedł sprawdzić, czy Marianek się nie utopił. Marianek wrócił jakoś bokiem, Stefan skręcił popatrzeć na parking. Szczęknęła furtka, ktoś zapukał do drzwi i od razu wszedł, nie czekając na zaproszenie. Wacław? Wyrwało się Julii z dziką nadzieją, nim jeszcze zdążyła się odwrócić. Nie była to jednak nasza zaginiona sierotka, tylko zupełnie kto inny. Wysoka dziewczyna o długich blond włosach. Chuda tak, że nawet jako modelka powinna by się trochę utuczyć, ale poza tym prawie piękna. Żywa twarz, roziskrzone, błękitne oczy, żadnej bladości, lekko opalona cera z rumieńcami. Elżbieta miała rację, pszeniczna wieś. Magda, powiedziała Elżbieta, uważając to za wystarczającą prezentację. Rany boskie, co się tu dzieje? Zdumiała się Magda z progu salonu. Meeting? Imieniny? Alicji imieniny już były. Przepraszam, musiałam powiedzieć dobry wieczór. Alicja? To jest Alicja. Trafiła bezbłędnie. Alicja podniosła się z kanapy. Uśmiech na twarzy miała prawdziwy. Mogę wejść? Ależ tak, proszę, proszę, wchodź. Odkop ich z drogi. Marianek, pchnij ten stół. Ja mam takie... Mogę? Czy to jakieś przyjęcie? Uniosła w górę dwie butelki wina, rozejrzała się błyskawicznie i postawiła je na jedynym wolnym miejscu, na skraju bufetu kuchennego obok wiaterka z kompostem za plecami Marianka. Przytomna dziewczyna. Elżbieta łokciem odsunęła Marianka dalej i postawiła na stole salaterki z jarzynkami. Alicja opamiętała się, wróciła do Julii. Magda znów się rozejrzała. Też zamierzałam nie zostawiać Julii odłogiem. Ruszyłam w jej stronę. Magda zatrzymała mnie w połowie drogi. Joanna, mogę tak mówić, bo do Alicji to wiem. Możesz, możesz. Stefan? Chciałam go spytać o zdjęcia. Robił je przecież. Zreflektowałam się. To nie była właściwa chwila. Jednym uchem słuchałam Magdy, drugim usiłowałam słuchać Stefana, który coś Julii tłumaczył. Przedstawiłam Marzenę jako Olafa, albo może odwrotnie, zginął mi duży widelec do ryb. Ktoś ten stół wykończył i uratował rybę od przypalenia, chyba Marzena. Jakim cudem tak znakomita harfistka, czy harfiarka, mogła być zarazem tak świetną gospodynią? Na harfie grała prześlicznie. Nie wiem, co działo się w tym momencie z Mariankiem. Miałam wrażenie, że Olaf przytłamsił go w garderobie w przedpokoju, wśród licznych płaszczy, kurtek i rozmaitych innych okryć. Może go trochę dusił, ale nie miało to wielkiego znaczenia. Marzena straciła cierpliwość. Wwaliła na stół półmich z kartoflami, w połowie obranymi, a w połowie nie, oraz wielką salaterkę z sałatą uratowaną przez chłonną jamą wołoducha. Butelki i kieliszki chyba stanęły same. Teraz pozostawało już tylko wmówić w Julię, że wszystko jest w porządku i doprowadzić ją do stołu. Aczkolwiek, uczciwie mówiąc, nic nie było w porządku. Tu pani siedziała na tym zwalonym pniu, wyjaśniał Stefan. Za pierwszym razem, a dalej teren wygląda tak, proszę. Zdjęcia robił polaroidem, dla nas jeszcze w pewnym stopniu nowość. Dla dziennikarzy i fotografików już dawno nie, dzięki czemu widoki mieliśmy od razu do dyspozycji. Pień rzeczywiście był szeroki i wygodny, alejka również. Dalej jednakże zwężała się nieco, zbliżała ku wodzie. Gałęzie krzewów trzeba było sprzed twarzy odsuwać. Jeden raz szłam tamtędy z Alicją już dość dawno i nie mogłam sobie nawet teraz przypomnieć, czy to tam, czy gdzie indziej powiedziała do mnie: uważaj, żeby ci te zielska oka nie wydłubały. W tamtej okolicy właśnie znajdował się zdradliwy dół, o którym tak sympatycznie napomykał Marianek. Alejka była nieco nachylona i niezbyt szeroka, a wiodące ku wodzie pasmo trawy opadało gwałtownym skosem, stromym, chociaż dość wąskim. Po pijanemu albo w ciemnościach można było nie trafić bez trudu i pięknym poślizgiem zjechać wprost do jeziora, które podstępnie czatowało ze swoją pułapką na nieostrożną ofiarę. Ależ Wacław wcale w tę stronę nie poszedł, powiedziała Julia cichym, lekko zdławionym głosem. Jasne, że nie poszedł, skoro udał się w stronę przeciwną, do baraku z młodzieżą turystyczną. Teraz właśnie przyszło mi na myśl, że przełamał się na tle do karmienia ptactwa nie z miłości do łabędzi, a z nieprzepartego upodobania do żeńskiej części wycieczki. Inny pretekst najwidoczniej do głowy mu nie przyszedł. Gotów był od ust sobie odjąć całe dwie korony, żeby się wtłoczyć między piękne, młode, zdrowe dziewczyny. Udało mi się nie wyjawić tego odkrycia na głos. Zdjęcia krążyły z rąk do rąk i na te zdjęcia właśnie zwabiliśmy Julię do stołu. Stefan bowiem, symulując przesadną gorliwość, wyciągnął cały plik i pozwolił zacząć rozdrapywanie. Julia musiałaby być z kamienia, żeby coś podobnego wytrzymać. Zjadła trochę nawet. Z wyraźnym przymusem wbiła w siebie jedną parówkę i małego kartofelka. I wówczas Stefan pohamował żywioł, odebrał nam zdjęcia. Zresztą skutecznie działał także Marianek wypuszczony z garderoby, likwidujący zawartość półmisków i salaterek powoli, ale systematycznie. Widać było, że dopóki w polu jego widzenia będzie istniało cokolwiek jadalnego, nie przestanie. Osoby głodne zatem szybko odzyskały rozum. Stefan zdołał poukładać swoje dzieło we właściwej kolejności, przytomnie nałożywszy sobie przedtem na własny talerz odpowiednią ilość pożywienia. Z cudzych talerzy Marianek jeszcze nie zjadał, a w każdym razie nie na ludzkich oczach. O deserze nikt nie pomyślał. Do diabła z deserem. Alicja jednak coś tam miała w sobie zakorzenione. Z najdalszej głębi tajemniczej szuflady wyciągnęła kilka serów i łopatkę do krojenia. Do czerwonego wina sery szły świetnie, a krojenie łopatką znakomicie zajmowało czas i zmuszało do odrobiny wysiłków. Do tego zdjęcia, po kolei krążące wokół stołu z komentarzami. Istne cudo. No, nie było pewne, czy dla Julii również, ale nie wymagajmy za wiele. Otóż zgadza się, tu nie poszedł, potwierdził teraz Stefan. Od razu tam. O, a zresztą siedziała pani dość długo. Nie zasnęła pani przecież, to nie ma oparcia. Gdyby przechodził obok pani, nie. A inna możliwość to lasem. No, zagajnikiem na zboczu. Dookoła małe zwierzę potrafi cichutko, człowiek nie bardzo. Poszedł tam. O, i tu jest ciąg dalszy. Alejka turystyczny barak, puste już stoły i ławy, malejąca widoczność. Robiłam zdjęcia według pani trasy. Przejście za barakiem na parking, ten jeden samochód to dostawczy, pracownika. Tu pani zeszła, odpoczęła, to alejka dalej, wygląda jakby wszyscy nią chodzili. Tu jest rozwidlenie, jeszcze droga nad jeziorem, druga do góry przez las. Pani poszła nad jeziorem. O, a to chyba ten pieniek z mrówkami. Że też udało się pani w ogóle na tym wytrzymać. Nie wiadomo, dlaczego pieniek z mrówkami wzbudził największe zainteresowanie. Nie był przewidziany do wygodnego siadania. Zadziory w nim sterczały, a o mrówki aż się prosił. Siła zdumienia była tak potężna, że Julia się złamała. Tak, wiem. Mówiłam, że to nie było wygodne, ale musiałam usiąść. Nie mogłam iść dalej. Na ziemi jest mi za trudno. I stąd wróciła pani wprost na parking? Powoli, ale wróciłam. Zrobiliśmy zdjęcia kawałek dalej, na wszelki wypadek. Mało, ale widać, że łatwa droga. Alejka, dopiero później gdzieś tam przechodzi, w tereny w pewnym stopniu zasiedlone. Gdyby pan Wacław tam dotarł, ktoś mógł go widzieć. Ale zrobił się wieczór i prawdę mówiąc, nie było kogo pytać. Na zdjęcia zbyt ciemno, nie miałem flesza. Przyjrzałam się drodze, którą Julia odpracowała. No... A po domu i ogródku ledwo się snuje. Trochę to trwało, odpoczywała, ale przecież też szłam tamtędy. Spojrzałam na Elżbietę. Obie z Magdą porozumiewały się właśnie wzrokiem, a potem zgodnie popatrzyły na mnie. Nagle uświadomiłam sobie, że od chwili przyjścia Magdy nie odezwała się do Julii ani jednym słowem. Żywa i pełna wigoru rozmawiała ze wszystkimi, chyba nawet z Mariankiem, a z nią nie. Nic, wcale. Jakby jej nie było. I wzajemnie Julia nie dostrzegała Magdy, ale to akurat nie rzucało się w oczy, bo na dobrą sprawę nie przejawiała zainteresowania nikim. Odrobinę może Stefanem i Alicją. Stefan był tam, robił zdjęcia. Zaraz, ale Marzena też tam była i to ona rozmawiała z nielicznym personelem baraku, a nie Stefan. A dla Julii się nie liczyła. Niby dlaczego? Alicję można było zrozumieć. Pani domu, w jakimś stopniu odpowiedzialna za gości, z prawie niedostrzegalnym, ale niewątpliwym wysiłkiem wydłubywała z siebie spokojne i pocieszające słowa. Niech będzie, że napawała otuchą, ale Marzena? Marzena była bezlitosna, podjęła opowieść Stefana. Pan Wacław tam był, wmieszał się w grono młodzieży, to wiemy. Z trzech obecnych jeszcze osób personelu zauważyła go facetka, bo jej się bardzo spodobał. Cóż za piękny mężczyzna, tak go oceniła. Użyła określenia czarujący, dała mu całą bułkę, sucha już była, więc oczywiście gratis, ucałował ją z wdzięczności. Nie Julia zainteresowała się informacją, tylko Marianek i to bardzo żywo. Jak to gratis, znaczy za darmo? Całkiem za darmo. Tu bardzo często się zdarza, że przed zamknięciem sklepów, kiedy zostaje pieczywo nie bardzo świeże, a ktoś się upiera kupić, oddają mu za darmo. Powiadomiłam go złośliwie. Oczywiście jeden bochenek albo jedną bułkę, a nie całą resztę towaru. A o której tam zamykają? O 5:00 albo o 6:00 albo 7:00. O 12:00, rzekła zimno Marzena. Ale wtedy już nic nie ma, bo łabędziom też oddają za darmo. Niech ktoś mu zatka gębę. Elżbieta coś bąknęła, niewątpliwie po szwedzku, bo Olaf nagle chwycił Marianka za kark i przetknął mu do ust całą szklankę piwa. – Pija, jedza, pija! – rozkazał. – Pywo, szyka! – Cicho! – wtrąciłam się pośpiesznie. Nie wiemy, co chciał powiedzieć, bo oni tu wszyscy mają dziwną skłonność. Zamiast si na szy mówią kasza, zamiast Kasia i Warszawa, zamiast Warszawa. Nie zwracajcie uwagi. Marzena zastosowała się do polecenia natychmiast. Ona mówi, że rozmawiali ze sobą bardzo śmiesznie, różnymi językami, ale chyba każdy innym. Świetnie się bawili, pan Wacław posiedział trochę z nimi, a potem poszedł kawałek nad jeziorem. Nie wie dokąd. Jej się wydaje, że oni ruszyli do góry przez las w kierunku takiego małego parkingu, który jest tam gdzieś w środku, a dalej można wyjechać różnie. Wnioskuje z hałasu. Nie ma pojęcia, czy pan Wacław też poszedł, czy został nad jeziorem. Więcej nie wie. Robiłem zdjęcia. O, to te, przyświadczył Stefan. Marzena lepiej zna duński niż ja. Wszędzie alejki, więc nic nie wydeptane. Trudno cokolwiek rozstrzygnąć. Prawie wzruszyłam się sobą. No i proszę, jak doskonale zgadłam. Dziewuchy go zwabiły. Nadal nie zamierzałam swoich poglądów rozgłaszać. Zdaje się, że słusznie. Pies, powiedziała Alicja, usiłując tchnąć w tego psa możliwie dużo nadziei. Pies, tak, poparł ją Stefan. Słońce wcześnie wschodzi, o 16:30 już jest widno. Jeśli pan Wacław zbłądził, za dnia powinien znaleźć drogę. O ile się nie pojawi, obawiam się, że trzeba będzie zawiadomić policję. Wyręczyła go Julia i jakaś twardość drgnęła w jej głosie. Nie chciałabym być natrętna, ale czy nie byłoby słusznie? Przysięgłabym, że wszyscy z wyjątkiem, może Mariantka i bez wątpienia Olafa, doskonale wiedzieli, co chcę dalej powiedzieć, że może słuszne byłoby zawiadomić policję od razu, żeby przygotować ich na ewentualność poszukiwań od rana, uprzedzić, wyjaśnić sytuację zawczasu, żeby nie zaskakiwać ludzi niepotrzebnie, żeby już mieli na podorędziu bodaj tego psa, bez nerwowych krzyków, bez histerii, zwyczajna informacja o możliwej potrzebie energicznych działań. Później, jeśli zguba powróci sama, można ich przepraszać w dowolnej formie, padać przed nimi na kolana, kwiaty im wręczać, rzucać się im na szyję. Są wśród nas dwie piękne dziewczyny. Płeć policji nieznana, ale w razie potrzeby dwóch przystojnych chłopców też się znajdzie. Sama byłabym za. I nikt jej nie pomógł. Co za cholera jakaś? Ja też nie. Musiał ten pan Golin coś mieć w sobie. Od momentu, kiedy znikł, mimo obecności Julii, atmosfera zmieniła się wyraźnie. Świeższym powietrzem powiało. Jasne, że jej napięcie hamowane, ale wyczuwalne, przeszkadzało pełnej swobodzie. Gdzie jej było jednakże do uwielbionego małżonka? Przynajmniej niepokoiła się prawdziwie, bez oszustwa i ugarstwa. Nie udawała. Zaraz, co do licha mogłaby udawać? No, nie udawała niczego. No dobrze, prawie niczego. Zawiadomić policję. Tak, potwierdził Stefan grzecznie, we właściwej chwili. Tu jest inna mentalność, pomogła mu Alicja wyjaśniająco. Nie ma dla nich miejsca na przypuszczenia czy podejrzenia, jeśli nic się jeszcze nie zdarzyło. Oni inaczej rozumują. Konkret, mruknęła Marzena. No właśnie, ma być konkret. Ale są dobrze zorganizowani i w razie potrzeby zaczynają od razu bez żadnego bałaganu. Poza tym pan Wacław mógłby być niezadowolony, gdybyśmy niepotrzebnie zrobili wielkie larum. Wtrąciła się znienacka po raz pierwszy Magda, ociekając wprost jadowitą słodyczą i zwracając się gdzieś w dal, z tym, że po drodze miała wał kwiatów na oknie, więc nie wiadomo, gdzie jej ta dal wypadała. Nikt nie ma ochoty rozgłaszać, że się wygłupił, zabłądził albo stracił poczucie czasu, ciemność go zaskoczyła. – Alicja, masz światło? – zaniepokoił się nagle Stefan. – Zdawało mi się, że masz. – Mnie też ciemność zaskoczyła, ale podobno mam latać dookoła domu. Siedziałam niejako po zewnętrznej, podniosłam się, zapaliłam światło nad tarasem. Marzena jakby się przycknęła. Spojrzała na Marianka, na stół, też się podniosła. – Nikt już nic nie je? – Zgarnęła energicznie resztki sera, wyniosła do kuchni. Marianek został z łopatką do krojenia w ręku. Odprowadził ją wzrokiem mało że żałosnym, wręcz zrozpaczonym. Jakoś należało się go pozbyć, skoro Magdzie przypadała kanapa, o której nikt nie powinien wiedzieć. Marzena miała przed sobą jeszcze dwa pociągi. Przeszło 40 minut, ale gwałtownie zaczęła się śpieszyć. Z energią zwróciła się do Marianka. Ja wychodzę, ty też. Masz zamiar tu wiekować? Twoja siostra już dzwoni na policję, że coś ci się stało. Jazda, do domu. Nie wiem, czy wszyscy zrozumieli. Mnie w każdym razie leciutki szlak trafił. Rzeczywiście, jeszcze nam w tej sytuacji Marianka brakowało. Pętał się ustawicznie niczym kamień u szyi albo kłoda pod nogami. Gotów był spać na dywaniku w przedpokoju Alicji, żeby przypadkiem nie przeoczyć śniadania. A jeszcze mam po nim ziemię kompostową przerzucać. O nie, tego już za wiele. Chyba coś mną szarpnęło. Wychodzisz, ale już, powiedziałam cichym, chociaż niewątpliwie okropnym głosem, opierając się o stół naprzeciwko niego. Spieprzaj. Nie przychodzi ci do głowy, że czasem ludzie chcieliby pogadać ze sobą bez ciebie. Ja akurat na przykład mam osobiste tajemnice. Won, albo przysięgam Bogu, więcej w tym domu nawet gówna do żarcia nie dostaniesz. Groźba musiała zabrzmieć straszliwie, bo Marianka podniosło. Zaczął coś jąkać. Marzena otworzyła przed nim drzwi wejściowe na oścież. No, ale ty, ona. Ja jestem żoną Wernera, czy ty? Nie wiadomo, dlaczego ten Werner, idealnie spokojny i miły człowiek, który w dodatku nie miał nic do rzeczy, wywarł największy wpływ. Marianek przeraził się go tak, jakby to był jakiś potwór, mafiozo, dziki zwierz. Wymiotło go w mgnieniu oka. Marzena z wielką ulgą zamknęła drzwi. No to mogę zostać jeszcze przez chwilę. Chyba trochę przesadzacie, powiedziała z niezadowoleniem Alicja. Głodny nie poszedł. Wtrącił się Stefan, człowiek nieskłonny do wtrącania. Alicja, ty go zamierzasz adoptować? Nie było siły, musiałam usprawiedliwić swoje wystąpienie. Alicja, bardzo cię przepraszam, ale ten nie na żarty gówniarz doprowadza mnie niekiedy do absolutnego szału. Ciebie może roztkliwiać, proszę cię bardzo, ale mnie nie. A w dodatku przypomniałam sobie właśnie, że mam za gnoja kretyńskiego ogrodnicze roboty odwalać. Obiecałam ci. Lubię roboty ogrodnicze i nie jest to nic wielkiego, ale w zestawieniu z Mariankiem urasta do rozmiarów piramidy. Jeśli wlezie mi pod rękę, dziabnę go łopatą. Albo ten gówniarz się nieco opanuje i przestanie uważać twój dom za knajpę, ciepłe gniazdko, dom rodzinny, gdzie we drzwiach mamusia z talerzem czeka, nie wiem co tam jeszcze, albo wyjeżdżam, bo go nie zniosę. Mam dwóch swoich, też żertych. Czy ty przypuszczasz, że ja zakupy na trzecie piętro wnoszę, że w kuchni nad garnkami stoję? Jazda do samochodu, przenieść wszystko, co tam chcecie, to zeżryjcie i nie zawracać mi głowy. A to tutaj skamle, jojczy, pod rękę się snuje, bez przerwy czegoś chce, na głowie siedzi. Mogę wyjechać, ale przedtem ci powiem, że chyba zgłupiałaś. W obliczu Marianka pan Wacław chwilowo poszedł w zapomnienie. Nawet Julia robiła wrażenie, jakby zainteresowała się moją łagodną awanturą. Alicja westchnęła ciężko, bez śladu pretensji do mnie. Świetne wino. Co, już nie ma? Otwórzcie jeszcze jedną butelkę. Chyba były to polskie słowa, których Olaf nauczył się najlepiej. Natychmiast przystąpił do działania. Teoretycznie masz rację, mnie on też denerwuje, ale trochę mi go szkoda. Chyba nikt go nie wychowywał, a ta jego siostra tutaj, może i masz trochę racji, zdaje się, że jest skąpa i to z roku na rok coraz bardziej. A co on może poradzić na to, że ma apetyt i ssie go w żołądku? Chwyciłam kieliszek i podetknęłam Olafowi. Postanowiłam raczej się upić, niż powiedzieć coś więcej. Niech mnie wątroba rąbie, ile chce. Akurat nie ma dla mnie na świecie lepszego osiągnięcia, niż pokłócić się z Alicją o kretyńskiego Marianka. Ona ma rację, powiedziała spokojnie Marzena. Rozbestwiłaś go. Popieram, mruknął Stefan. Był z nami nad jeziorem. To jest debil totalny, który składa się tylko z przewodu pokarmowego i z niczego więcej. Usiłował wymóc na nas jakiś posiłek. O istnieniu pana Wacława w ogóle zapomniał. Bardzo panią przepraszam. Nie szkodzi, wyszemrała Julia. Odzyskała już swoje normalne opanowanie, stłamsiła nawet napięcie. W Elżbiecie ocknęły się nagle naleciałości medyczne. Proponuję, żeby się pani położyła. Ma pani jakiś własny środek na uspokojenie albo na sen? Mam przeciwbólowy. Powinna go pani zażyć. Mówię obiektywnie jako pielęgniarka. Jutro czeka panią albo ulga, albo trudny dzień. W każdym wypadku powinna pani mieć siły. Julia siedziała jeszcze przez chwilę, wahając się i zastanawiając. Do czegoś doszła. Wstała od stołu. Ma pani rację, przepraszam państwa. Pomóc pani? Nie, dziękuję, dam sobie radę. Może tylko szklankę wody. Wyszła z lekkim wysiłkiem, a Elżbieta zaniosła jej wodę. Chyba z jakimś dodatkiem. Zostaliśmy, można powiedzieć, we własnym gronie. O mój Boże, powiedziała Magda, jakoś tak, jakby wypuszczała parę z lokomotywy. Jesteście cudowni, wszyscy. O nieobecnych się nie mówi. Postanowiłam wprawdzie słowem się nie odezwać, ale wróciłam ze swojego pokoju, dokąd poszłam po papierosy. I widokiem na łóżku poczułam się zbyt zaskoczona, żeby milczeć. Hej, na tym tobole mam spać, zeżreć go, czy może jednak przynieść? O, przepraszam cię, rzekła żywo Elżbieta. Nie zdążyłam ci powiedzieć, bałam się, że Olaf się tam kropnie nie patrząc, więc przeniosłam do ciebie. Ciasteczka? No właśnie. Przenieś, przenieś, zachęcił Stefan. Chyba jeszcze nie wszystkich spróbowałem, a Magda wcale nie jadła. Ja tu nie na żarcie przyjechałam. Nie szkodzi, sama zobaczysz. Alicja, nie masz nic przeciwko temu, że Werner po mnie przyjedzie? Spytała Marzena z lekkim niepokojem. Do diabła z pociągiem, kończą koncert o 11:30. Będzie tu zaraz po północy, może nie wchodzić. Alicja nie fatygowała się odpowiedzią, raz puknęła się palcem w czoło i wzruszyła ramionami. Z troską wpatrywała się w stół. Nie myślicie, żeby go złożyć? Zaczęliśmy liczyć się wzajemnie. Zostało nas 7, akurat na stół przystawiony do ściany. Jutro rano zamiast Marzeny będzie Julia. Wypada tyle samo. Marianek, jeśli się pojawi, niech żre na wycieraczce. O ile znajdzie się pan Wacław, trzeba będzie go uczcić. Zatem nowe rozstawienie stołu przejdzie w pewnym stopniu ulgowo, może nawet w radosnych podskokach. A wszyscy wiedzieli, że Alicja nie cierpi bałaganu w meblach i stołu na środku. Składamy. Potrwało to 10 minut i można było usiąść jak ludzie. Przy winie, piwie i upiornych ciasteczkach samodzielnie włożących do ust. W porządku, jedziemy, zarządził Stefan. Nie podoba mi się to wszystko cholernie. Mnie też, powiedziała zimno Magda. Bo co? Kto pierwszy, ja czy ty? Ty, ja chyba mam więcej. Nie będziemy się licytować. Dziwkarz to jest beznadziejny, poleci na wszystko, ale nie wszystko poleci na niego. Stefan zjadł ciasteczko, popił winem i popatrzył na Magdę. Może po prostu będziemy się uzupełniać, nie stosując kolejności. Magda też zjadła ciasteczko i na chwilę ją zastopowało. Rany, jakie to dobre, skąd to macie? Moja matka, mruknęła Marzena. Nie zawracaj głowy, w Warszawie dostaniesz ile strzymasz. Sytne, ostrzegam cię. Może z kilo utyję, w porządku, uzupełniać wolę. Mógł się uczepić wycieczki, podjął Stefan. Rano pieprzyć o zabłądzeniu. Marzena, zapomniałem cię zapytać, czy ta facetka orientowała się, czego było więcej, dziewczyn czy chłopaków? Jej zdaniem porówno, ale jeśli już, to ze 2 dziewuchy nadprogramowo. Lesbijki, skrzywiła się zimno Alicja. Nie szkodzi, założenie pierwsze. Upodobał sobie zajętą, ona na niego poleciała. Chłopak mu przyłożył, gdzieś tam leży, pies rozstrzygnie. Założenie drugie. Wśród wycieczki był ktoś, kto za dużo o nim wiedział, może go z gęby rozpoznał. Syn, bratanek, siostrzeniec, uzupełniła Magda. Coś wiesz o tym? A pewnie, sama znam odpowiedniego. Mógł tam być? Magda westchnęła i znów zjadła ciasteczko. Cholera, co wyście tu namieszali? Znakomite, ale całkiem inny smak. Mógł poderwać dziewczynę ze Szwecji, jeździ do niej. Nie wiem, czy akurat teraz, a temu Zbukowi dużo obiecał, bo mu ulubionego wuja o mało na lepszy świat nie wyprawił. To Stankowicz. Do tej pory po sanatoriach się plącze. Zygmuś całe śledztwo przeprowadził. Prawo studiuje. Wiem, bo o moją ciotkę też zahaczył. No jeśli tu jest, no to kropnąć go było komu? Nie trzeba. Ja sama bym wystarczyła, chociaż trochę się brzydzę. Ledwo przyjechałam, ale pokażcie mi te jeziorka, doły, baraki i resztę. Joanna? Z przyjemnością. Znam się trochę na szkodliwych roślinkach. Alicja ma atlasy, jakby tak coś. Możesz mi tylko pokazać, w razie przyjemnej konieczności sama załatwię resztę. Ale i tak, no nic, to później. Jakąś informację z dużym wysiłkiem zatrzymała w sobie. Nikt się nie czepiał. Alicja chwilowo ogłuchła, zażądała kawy. Elżbieta miała głębokie zamyślenie na twarzy. Stefan wdarł się brutalnie w nasze dość radykalne zamierzenia. Czekajcie, wracamy do tematu. Założenie trzecie. Polazł za nimi, nic mu nie wyszło. Zaczął wracać. W lesie ciemno, obsnął się i złamał nogę. Też gdzieś leży. Nogę złamał, nie gębę, skrytykowała Marzena. Nie wrzeszczy? Nad wodą słychać. Może w lesie do wody nie dotarł. To też robota dla psa. No i w ten sposób pies bezwzględnie wychodzi na prowadzenie. Zdążyliśmy jeszcze w dużym streszczeniu dowiedzieć się o kilku innych osiągnięciach pana Wacława, które musiał chyba odznaczać się wielką lekkomyślnością, skoro uparcie nie starał się separować od siebie osób powiadomionych przez niego, każda o czym innym. I zdążyliśmy się tylko po raz drugi już zdziwić, kiedy zadzwonił telefon. Zajęła się nim Alicja. Mało mówiła i w dodatku po duńsku, ale stopniowo powitanie i rozmowy zamilkły. Jak zwykle spokojna, bez żadnych okrzyków, tylko wyraz twarzy zmieniał jej się na odrobinę stropiony. Poprosiła o numer, to zrozumieli wszyscy, nawet Magda i ja. Zapisała go, podziękowała, odłożyła słuchawkę, odwróciła się do nas. Popatrzyła na mnie. Mówiłaś, że kiedyś... Odgadłam, co powie i podpowiedziałam od razu. 2 lata temu. Możliwe. Zabłądziłaś do domu wariatów i spotkałaś psychopatkę. Zgadza się. I ona co? Nic. Jak nic? Powiedz dokładnie. To ja coś, nie ona. Szła bokiem drogi w głąb pustego pola. Zmierzchało się. Za cholerę nie widziałam, gdzie jestem. Nie wzięłam żadnej mapy. Przyhamowałam. Powolutku jechałam obok niej, ale nawet na mnie nie spojrzała. Grzecznie spytałam, przysięgam, że po duńsku, gdzie jest centrum Birkeryd. Powtórz, co powiedziałaś. Powtórzyłam. Tyle umiałam, zresztą nie tylko po duńsku, także po francusku, po angielsku, po niemiecku i po rosyjsku, chociaż za to ostatnie głowy bym nie dała, bo znacznie lepiej mi wychodziło paszułwą sobaka. Ale rosyjskiego nikt ode mnie w tej chwili nie wymagał. A ona co? Przecież mówię, że nic. Równie dobrze mógł iść chochoł albo krowa albo pień. Spytałam drugi raz, trochę głośniej, bo mogła być głucha. Z tym samym rezultatem. Nie zwolniła, nie przyspieszyła, nie spojrzała, jakby mnie wcale nie było. Prawie nabrałam obaw, że mnie rzeczywiście nie ma. Chwilę jechałam obok niej, jeszcze raz powtórzyłam pytanie, błagalnie wrzeszcząc, bez skutku. Straciłam nadzieję i pojechałam jakoś tam dalej z ciepłą myślą, że Dania to nie Nevada ani Arizona. One chyba większe. Powiedziałaś o niej temu facetowi, co ci dał ksero? Nie pamiętam, ale byłam tak wstrząśnięta, że chyba jej nie przepuściłam. A on co na to? Nic. Nie nic, przecież coś tam. O babie nic kompletnie, tylko o tym planiku. Dużo nie musiał, bo połapałam się sama. Alicja westchnęła, usiadła na swoim miejscu, pomilczała chwilę i zajrzała do filiżanki z kawą. Kawa tam była, napiła się. Wygląda na to, że pan Wacław też trafił na pacjentkę z domu wariatów. Różni się od twojej tym, że coś mówi. Co mówi? Pytanie zadały co najmniej 4 osoby naraz. Alicja rozejrzała się po stole. Pan Golin ma jeszcze jedną zasługę. Wpadnę przez niego w alkoholizm. Dajcie coś. Tak dziwnie mówi, że facet, nie wiem czy lekarz, może stażysta, nie wypadało mi się pytać, albo zwyczajnie zgłupiałam. Mnie też czasem wolno. Jeśli nie zgłupiałaś przy brzuszkach, nie masz szans, rzekłam zimno. Kto ci tak powiedział? Przecież nie poszłabym się pytać o ślamane brzuszki, gdybym nie zgłupiała. Boże, powiedziała ze zgrozą Marzena, one znów zaczynają o rozpękanych brzuszkach na zboczu. Nie, to wtręt, uspokoiłam ją szybko. Alicja ma rację, wolno jej zgłupić, szczególnie z grzeczności. W porządku, co on powiedział, że ona powiedziała, nawet jeśli nic nie zrozumiał? Dała mu swój łup z jej różnych dziwnych słów, których mi nie powtarzał, od razu informując, że nie przystają do sytuacji, 2 miały sens. Leżało i znalazła. Ona mówi o sobie w 3. osobie. Ona znalazła, znaczy ona znalazła. Moment, zdaje się, że to zaraźliwe, niech ja się opanuję. Nie masz po co, zapewniłam ją pobłażliwie. Tu siedzą same inteligentne osoby, które to świetnie pojmują. Nie bój się tak strasznie tych zaimków. Wariatce ona sama tak bardzo się nie podoba, że mówi o sobie jak o kimś innym. Skąd wiesz? Zaciekawiła się Elżbieta. Nie wiem skąd, ale wiem, że może z lektur, a może z doświadczenia. Zaraz, ma ona jakieś imię, prawdziwe albo wymyślone przez siebie? Alicja odzyskała już równowagę, spojrzała na mnie życzliwiej. Okazuje się, że osobiste kontakty z wariatką są wysoce użyteczne. Nie wiem, o imieniu nie było mowy. Znalezisko było sztywną karteczką, którą ona znalazła, ponieważ leżało. Na karteczce znajdowało się moje nazwisko, adres i telefon, więc do mnie zadzwonił. Tylko spokojnie, powiedziałam i na twarzy Elżbiety ujrzałam zdumienie i prawie uznanie. Wiemy, że krótko z tobą rozmawiał. Czy powiedziała, gdzie znalazła? Zrozumiał, że gdzieś w lesie, blisko wody, wnioskuje, że jeziora. Tylko to leżało, nic więcej. Z wypowiedzi wariatki trudno się zorientować. Zadzwonił z wahaniem, przepraszając, ale zna wariatkę i uważa, że musiało tam być coś, co ją, zaraz jak on to określił, zemocjonowało, wprawiło w euforię. Podnieciło, mruknęła Elżbieta. O właśnie, podnieciło. Jego zdaniem jedna karteczka to za mało, musiało być coś więcej. Od wariatki już się nie dowie więcej, bo dostała środek uspokajający. A w ogóle opuściła ośrodek nielegalnie i tą karteczką po powrocie chciała się zasłużyć. To tak z grubsza mówiąc, oni tam używają naukowych sformułowań. Więcej nie wiem. Co teraz? Teraz na ulicy już słyszę Wernera, powiedziała Marzena ponuro. Trudno, muszę jechać do domu, bo inaczej on się ze mną rozwiedzie. Ale nic, jutro wyjeżdża. No dobrze, wyjeżdża, ale co mamy zrobić teraz? Jedno małe pytanko. Alicja, masz numer tego faceta od wariatów? Czy z tego, co ona mówiła, zorientował się, w jakim miejscu lasu i jeziora mogła znaleźć to gówno? Bliżej, dalej, cokolwiek. Mokre to czy suche? Alicja spojrzała na mnie, zajrzała do filiżanki, wypiła resztkę kawy i podeszła do telefonu. Werner z Marzeną odjechali i natychmiast wyszło na jaw, że jakąś korzyść Marzena z tego odniosła. Ominęła ją straszliwa rozterka, jaka ogarnęła dom Alicji. Nikt z nas nie miał pojęcia, co zrobić. Karta okazała się w zasadzie sucha, o ile wśród świeżej zieleni mogła swoją suchość zachować. Rozmówca Alicji był chyba jeszcze stażystą, bo pozwolił sobie na delikatne wyjawienie własnych wniosków, nadar niepewnych, czego doświadczony psychiatra w życiu by nie uczynił. Na ile wie cokolwiek i ma jakieś pojęcie o zawodzie, wariatka oprócz karteczki musiała widzieć coś więcej, ale z jakichś przyczyn nie ruszała tego. Wyłącznie patrzyła i zapewne myślała, bo nie jest powiedziane, że osoby odbiegające od normy nie myślą. Myślą, owszem, tylko inaczej i z przyjemnością zachowują swoje myśli przy sobie. Miejsce odgadli wspólnymi siłami. Alicja i hipotetyczny stażysta z biernym już w tej chwili udziałem Stefana. Posługując się po tamtej stronie zapewne znajomością terenu, po tej zaś zdjęciami, wydedukowali, iż karteczka wariatka znalazła niewielki kawałek za pieńkiem z zadziorami, tyle że ciut wyżej, za alejką od strony lasu, nieco w głębi. Dokładnej chwili znalezienia nie udało się ustalić, ale wyszło nam, że gdyby Julia posiedziała wśród mrówek z pół godziny dłużej, na własne oczy ujrzałaby małżonka gubiącego cenne notatki. Możliwe, że poznałaby także przyczynę gubienia. No i teraz nie było wiadomo, powiedzieć jej o tym czy nie. Dzwonić do policji od razu, czy poczekać do rana. Lecieć osobiście i patrzeć. Na bezchmurnym niebie świeciło prawie pół księżyca idącego ku pełni, ale ruszało już ku zachodowi. Złapałam kalendarzek. Sprawdziłam, za 40 minut łajdak powinien zajść. Niewiele nam z tego przyjdzie. Czekać słońca? Słońce owszem, miało cień przyzwoitości. Wschodziło ledwo kwadrans po czwartej. O czwartej już się rozwidnia. Poczekać te 3 godziny? Czysta rozpacz. Nikt nie był pewien własnego zdania. Jedno, co zostało uzgodnione dość szybko, to nie ruszać Julii. Potrzebna nam jak dziura w moście, z miejsca spaskudzi atmosferę. Nie żeby bardzo, ale zawsze. Co do policji... Głupio trochę, też w ciemnościach niewiele zrobią, a możemy zatruć życie stażyście, który wyświadczył nam przysługę. Nie wiadomo, czy legalnie. Jasne przecież, że w pierwszej kolejności zadzwonią do niego. Może to młody chłopak i na resztę życia zrazimy go do ludzkich uczuć. Bardzo głupio. Ludzkie uczucia do pana Budzkiego, a także wbrew wszelkiej przyzwoitości do jego małżonki, miały tu niestety nader nikły wpływ. Rozterka podbudowana winem, piwem i koniakiem trwała dostatecznie długo, żeby zaczęło się rozwidniać. Uzgodniliśmy między sobą, kto najtrzeźwiejszy. Bezszmerowo, na paluszkach, opuściliśmy dom we czworo, na straży pozostawiając Elżbietę i Olafa. Pozostawilibyśmy Alicję, ale ktoś z nas w końcu musiał znać duński język. Stefan niby znał, ale gorzej od niej. Na mnie spoczywał obowiązek odnalezienia domu wariatów. Już widziałam przed sobą wielkie sukcesy, jakie z pewnością przy tej okazji odniosę. Volvo Stefana pracowało cichutko. Można było odjechać, nie pchając samochodu na piechotę. Zresztą państwo budcy mieli okno od strony ogrodu. Słońce zachowywało się jak należy. Rozświetlało świat z chwili na chwilę porządniej, a nad wodą było widniej niż w lesie. Zdjęcia służyły pomocą. Bez trudu udało nam się odnaleźć zadziorowaty pieniek. Mrówki rozpoczynały swój dzień pracy jeszcze trochę niemrawo. Kawałek dalej i wyżej. No, karteczka, niechby nawet i sztywna, śladu nie zostawiła. Pożałowaliśmy, że zaginiony słowotok nie zgubił na przykład cegły. Staliśmy chwilkę na ścieżce, naradzając się i zastanawiając, czy nasz nadmierny zapał nie utrudni później zadania psu. Trafi na świeższe tropy i może mieć problemy. Kto z nas najsłabiej śmierdzi? Zaczęliśmy się wzajemnie obwąchiwać, co z łatwością mogło nasnuć myśl, że wszyscy uciekli z tego domu wariatów. Padło w końcu na mnie nie ze względu na woń, tylko z przyczyn racjonalnych. Tyle się w życiu naszukałam po lasach rozmaitych jagódek i grzybów ze skutkiem bardzo pozytywnym, że miałam wręcz obowiązek niczego nie przeoczyć. Poza tym Alicja gówno widzi, Stefan jest od zdjęć, a Magda za wysoka, musiałaby się snuć po terenie zgięta w pałąk. Jak długo można tak wytrzymać? Wlazłam kawałek na łagodne zbocze. Oni tam powoli posuwali się po nadwodnej alejce. Stefan robił zdjęcia, mamrocząc coś o bankructwie, bo te klisze polaroidowe były wściekle drogie. Nie bacząc na koszty, miałam nadzieję, że i tak mu źle wyjdę w blasku jaskrawego słońca. Innych atrakcji nie było. Przez jakieś 20-30 metrów, no może 35. Okrzyk wydaliśmy prawie równocześnie. Z mojej strony padło hej, z ich czekaj, stój. Byłam zdania, że wykazałam więcej rozsądku. Żadne moje poczynania w głębi lasu o 2 metry wyżej, choćby nawet żywe podskoki, nie mogły zaszkodzić znalezisku w nadwodnym zielsku. To niby po co miałam stać i na co czekać? Wcale nie stałam, zeszłam ku nim. Nikt jeszcze niczego nie tknął, Stefan robił zdjęcia. W trawie, prawie w wodzie, spod roślinnego bałaganu, wystawał kawałek czegoś, co miało prawo być portfelem. Czarnym, otwartym grzbietem do góry, zawartością w dół i w ogóle widocznym nieco mniej niż w połowie. Czymkolwiek by się to okazało po bliższym obejrzeniu, w tym momencie wyglądało jak portfel. Zdjęcia z polaroidu wymagają chwili dla siebie, zdążyłam się odezwać. Po cholerę miałam tam stać. Tam chyba ktoś zjechał na butach, ale nie muszę się w to wpatrywać. I tak trafię. Będziecie chcieli zobaczyć, czy poczekamy na psa? Co? Nic, zjechał na butach. Na jakich butach? Spytała z roztargnieniem Alicja. Nie wiem, nie na papuciach, to pewne. Może na takich, co? Mruknął zgryźliwie Stefan i machnął aparatem gdzieś przed siebie. Dopiero teraz wszystkie trzy spojrzałyśmy o metr dalej. Blisko alejki wystawały z trawy kawałki butów, właściwie tylko obcasy. Resztę zasłaniały rośliny, ale majaczyło wśród nich coś w rodzaju nóg, spodni i w ogóle jakby człowieka. Więcej można się było domyślać niż zobaczyć, bo brzeg jeziora porośnięty był wąskim, ale gęstym pasem dość wysokich trzcin. Tak wąskim, że jeśli istotnie leżał tam człowiek, jego część górna mogła się już cieszyć czystą wodą. No dobrze, cieszyć jak cieszyć, nie czepiajmy się tej uciechy. Ani jedna osoba nie wydała z siebie jęku, zgrozy, przestrachu, nawet westchnienia. Z zimną krwią oceniłam obuwie. Owszem, pasuje. Na obcasach powinny być ślady mchu. Tam głównie mech rośnie, on jest śliski. Ale ja tego osobiście badać nie będę. Robota dla fachowców. Chcecie zobaczyć leśny poślizg? Chcieli. Cofnęliśmy się po własnych śladach. Doprowadziłam ekipę badawczą do tego miejsca, na którym sama zakończyłam penetrację. Nie włazić dalej, ostrzegłam. Mnie już tam nie było, was też nie. Nie stwarzajmy mętliku. Ten pies w końcu musi mieć jakieś ludzkie warunki pracy. Stefan, od tej strony chyba już wszystko widać. Średnio widać. No dobrze, powiedziała Magda. Co teraz? I znów okazało się, że nikt z nas nie wie. Bardzo zgodnie popatrzyliśmy na Alicję, która pozwoliła sobie na lekką irytację. Czy te zwłoki nie mogłyby się czasem poniewierać gdzie indziej i u kogoś innego, a niekoniecznie u mnie? Przecież nie poniewierają się u ciebie, tylko nad jeziorkiem. Ale moje? Nie, nie twoje. Wodoleja, pangolina, pawiana. Co, znów wycieczka? Uspokójcie się, poprosił kojąco Stefan. Przecież nawet nie wiemy, czy to rzeczywiście on. A kto? Warknęła Magda. Amerykański prezydent? Ruski patriarcha? Nie wiem, jakie buty nosi ruski patriarcha. Postoły, mruknęłam. Przetykane złotem. Gliny nam wiszą nad karkiem. Zastanówmy się, mówimy prawdę, czy uzgadniamy zeznania. Jakie zeznania? Wszystkie. Dlaczego nas diabli przynieśli nad jeziorko o 4:30 rano? Dlaczego dopiero teraz, skoro Julia już wczoraj przyleciała z alarmem o tych dziewuchach z wycieczki, o karteczce wariatki, wrabiamy stażystę czy nie? Dlaczego sami, a nie najpierw gliny? Dlaczego osobiście nie sprawdzamy, czy to on? Bo nie jesteśmy bandą kretynów, przerwał mi Stefan. Alternatywą jest ułgarstwo. Co niby mielibyśmy naugać? Bo jeśli o to chodzi, w 5 minut wymyślę ci całą epopeję. Sama zeznam, że mi szepnął na uchu, że ma coś na oku. Więc żeby go nie szukać, nie zaprzeczę już przecież, nieprawdaż? Przylecieliśmy o świcie bez kostiumów, żeby się kąpać, bo jesteśmy utajnieni nudyści. Stażystę nakłonimy, żeby się wyparł karteczki. Puknij się, zaprotestowała energicznie Alicja. To jest Duńczyk, trupem padnie, a powie prawdę. Poza tym zapomniałaś o Marzenie, jakiej przekażemy ten twój kryminał. A Julia, a Marianek? Westchnęłam ciężko, od razu przekonana. Masz rację, Marianek zełga wszystko, ale też wszystko popieprzy. Okaże się, że jest to morderstwo zbiorowe popełnione przez nas po pijanemu. Rzeczywiście, lepiej nie ryzykować. Alicja, skąd do nich zadzwonisz? Alicja z wielką niechęcią, ale jednak myślała. Ktoś tu musi zostać i pilnować. Dzień się robi. Łażą tu czasami wędkarze. Podobno przeważnie z drugiej strony, ale mogą przyleść i staj. Magda, mówisz po angielsku? Mówię, nawet parę słów po szwedzku. Dziękuję, nie, przepraszam i zajęte potrafię powiedzieć. Zajęte to przez ten jeden wychodek, gdzie się zamek zepsuł. Zajęte, bardzo dobrze, krzycz, że zajęte. Najbliższy telefon jest w domu wariatów. Stefan, jedziemy, ona go znajdzie. Akurat, już widzę, jak go znajdę, chyba że znów zabłądzę. To ty się puknij, poleciłam w przypływie energii. Najbliższy telefon jest, o, tu, prawie stąd go widać, w turystycznym baraku. Tam nikogo nie ma, zamknięte. Mnie nie szkodzi, włamie się osobiście, oknem, drzwiami, czym chcecie. Możecie się odwrócić tyłem i nic nie widzieć. I nawet się nie wyprę, dożywocia mi nie dadzą, a karę zapłacę. Będzie miała okoliczności łagodzące, poparł mnie Stefan. W razie czego pomogę ci, Alicja niech nie patrzy. A stażysta? Zadzwonisz od razu i do niego. Masz jego numer? W domu. Zadzwonisz do domu, Elżbieta ci poda. Nawet nie trzeba było się włamywać, jedno okno było uchylone. Wlazłyśmy przez nie obie, Alicja i ja. Ja wyłącznie dla towarzystwa i żeby w razie czego mogło być na mnie. Stefan został na zewnątrz, usiłując pilnować równocześnie Magdę i nas. Gliniarze z Birkeryd przyjechali po 12 minutach, 2 sztuki. W 24 minuty później było ich znacznie więcej. Przy okazji sprawili mi prywatną satysfakcję, bo zawsze twierdziłam, że od Alicji do środka Kopenhagi można dojechać w 18 minut, odrobinkę tylko mijając się z przepisami. No i proszę, potwierdzili mój pogląd. Może zresztą przyjechali z Hillerud, wszystko jedno. W każdym razie psa ze sobą mieli. Pies obwąchał nas skrupulatnie, po czym udzielił informacji uczciwych i rzetelnych. Tu doszliśmy i ani kroku dalej. Doniósł wprawdzie także, że do baraku wlazłyśmy przez okno, ale to jakoś nikim nie wstrząsnęło. Co do Julii nie miał zdania. Powiedział, że osobiście jej nie zna i nawet pieniek z mrówkami nie pomógł. Pochwalili nas za powściągliwość. Zamiast latać wszędzie i wszystko zadeptać, odczekaliśmy cierpliwie w rozsądnym miejscu. Alicja nam to przetłumaczyła, bo wyraźnie na jej tłumaczenie czekali i też zdobyła się na maksymalną cierpliwość, raz tylko lekko zgrzytnąwszy zębami. Wydobyli z trawy portfel, zajrzeli do niego bardzo ostrożnie i odczytali nazwisko z paszportu. Nie poczuliśmy się zaskoczeni. Zabezpieczywszy portfel, zajęli się dalszym ciągiem, z którego na pierwszy plan wybijały się obcasy. Dopiero w tym momencie zauważyłam, że są zdarte i zrozumiałam poślizg. Na leśnym podłożu, na mchu, na zdartych człowiek zjeżdża bez mała jak na nartach. Na nowych mu trudniej. Może się potknął, źle stanął, a może ktoś go popchnął. Chyba nie musiał popychać. Stopniowo ukazał się cały ten dalszy ciąg wywleczony z trzcin i w pierwszej kolejności rzuciła się nam w oczy potylica, silnie zdewastowana. Kamieniem dostał, jak Boga kocham, dużym, porządnym, prawie kulistym kamieniem. Obcasy nam mchu pomogły, no i poleciał. Jeśli nawet jeszcze był żywy, jezioro załatwiło resztę. Staliśmy dosyć blisko, kiedy obrócili go na drugą stronę. Nie był w naszym typie, ani Magdy, ani moim. Żadna z nas nie reflektowałaby na niego, ale ostatecznie, obiektywnie biorąc, obrzydzenia aparycją nie budził. Facet jak facet. Można było zrozumieć osoby, które się nim zachwycały. Każdy ma swój gust. Teraz jednak Magda jęknęła i odwróciła się tyłem, czyniąc nawet dwa szybkie kroki przed siebie. Ja zaś czym prędzej zamknęłam oczy. Niestety widok w nich pozostał. Pijawki. Znałam te ślady. Musiał wpaść do wody żywy, bo zdążyły na ucztę. Całymi rodzinami chyba i przepychały się między sobą, żeby zdążyć możliwie dużo skorzystać, po czym rozczarowane, chociaż zapewne już nie bardzo głodne, odpadły. Co do małych rybek, również zdaje się zainteresowanych, nie miałam zdania. Wiedziałam bowiem na pewno, że piranii w tym jeziorze nie ma, a rekinów tym bardziej. Poza tym działalność rekina delikatnością się nie odznacza. Są tu węgorze? Zainteresował się Stefan półgłosem. Nie wiem, odparła niechętnie Alicja. Nie lubię ryb. Ktoś zapytał po duńsku, czy rozpoznajemy osobę. Alicja przetłumaczyła niepotrzebnie, zrozumieli wszyscy. I zgodnie odpowiedzieli, że tak, nawet stojąca tyłem Magda. Wobec tego nasze obowiązki zostały zakończone. Mogliśmy sobie iść. Okazało się, że nawet powinniśmy iść sobie do diabła i nie przeszkadzać w dalszej akcji. Po takim wizerunku pana Wacława nikt nie zgłaszał sprzeciwów. Kwadrans po 7 rano udało nam się dotrzeć do domu. Elżbieta, Olaf i Julia jeszcze spali. Alicja rzuciła się na kawę i razem z tą kawą do telefonu. Numer hipotetycznego stażysty znajdował się na wierzchu. Zadzwoniła czym prędzej. Okazało się, że po pierwsze nie jest to żaden stażysta, tylko doświadczony lekarz, który wie, co może mówić, a czego nie, a po drugie jeszcze do niego nie dotarli. W Danii załatwia się wszystko spokojnie, powoli, ale systematycznie i lekarza razem z wariatką i karteczką z całą pewnością mieli w planach. – A ty w ogóle im o tej karteczce mówiłaś? – spytałam podejrzliwie. – Kto jest w łazience? – spytała wzajemnie siadając na swoim miejscu przy stole. Zrobiłam sobie porządną herbatę, taką na byka. Dolałam odrobinę mleka i też usiadłam przy stole. No nie wodolej, to pewne. Magda. Powiedziała, że musi zmyć z siebie upiorne widoki. Myślałam, że patrzyła oczami. Owszem, chyba mówiłam, bo rzeczywiście spytali, co od 4:30 rano robimy nad jeziorem. Powiedziałam prawdę. Znaczy, że co? Że to tak ze zdenerwowania. Gość mi zginął. Zamierzaliśmy doczekać białego dnia, ale nad jeziorem ktoś znalazł karteczkę i tak dalej. Owszem, wiedzą, że telefon był z domu wariatów, ale dom wariatów nie zając, nie ucieknie. Co robimy? Nie mam pojęcia. Wcale mi się nie chce spać. Ona może dostać szoku albo co? Alicja doskonale wiedziała, że mam na myśli Julię. Może zadzwonić do Bertelsena, mieszka najbliżej. Masz przy sobie jakieś pieniądze, zwrócę ci. Przypomniałam sobie, że Bertelsen jest lekarzem. Słyszałam kiedyś jego nazwisko. Wezwany prywatnie w trybie awaryjnym do Julii, cudzoziemki, będzie musiał otrzymać honorarium. Alicja w domu pieniędzy nie ma. W sklepie płaci kartami. Ja przeciwnie. Jasne, że mam koronę przy sobie. Nie chcę mi się ustawicznie latać do banku z czekiem, a wszystkie moje rozrywki wymagają gotówki, szczególnie wyścigi. Jasne również, że uiszczę to całe honorarium ze śpiewem na ustach. Wielkie mecyje, 100 koron. Najwyżej przy najbliższej okazji wyścigowej postaram się przegrać trochę mniej. Wzruszyłam ramionami. Zadzwoń na wszelki wypadek. Stefan wszedł z ogrodu. Wszystkie drzwi rzecz oczywista były pootwierane. Da ciekawy. Alicja, zwracam ci uwagę, że ja trochę rozumiem po duńsku. Miałaś im dostarczyć jakąś rzecz, Julii, dla psa. Zdaje się, że coś takiego obiecywałaś. Jeśli dostanę kawy, mogę do nich podjechać. Nie, że im dostarczę, tylko że mam, ile sobie życzą. Sami przyjadą i wezmą. Deszcz nie pada, pożaru nie ma, pies mało nerwowy. Dam ci kawy, jasne. Zaczęła się podnosić, ale w tym momencie z łazienki wyszła Magda w szlafroku Elżbiety. Siedź, ja zrobię. Sobie też. Na drzemkę zdaje się, że nie ma szans. Chociaż, szczerze mówiąc, znacznie chętniej napiłabym się szampana. Szkoda przesypiać takie piękne chwile. No to przecież nie teraz. Oburzyłam się ze zgorszeniem. Lubię szampana. Też bym się napiła, ale nie w tej chwili. Nie będziemy takie świnie, żeby pić same. Elżbieta z Olafem wyrwani ze snu szampana mogą nie docenić. A Marzena to co, pies? Myślisz, że pies lubi? Ja bym nie ryzykował, ostrzegł Stefan. Przyjadą po te garderoby wdowy i nadzieją się na szampańską orgię od rana. Możemy im się wydać podejrzani. A w ogóle nie mam w domu szampana, powiedziała Alicja i podniosła się energicznie. Dzwonię do Bertelsena, bo on później może wyjść i naradzę się z nim. Powiem, o co chodzi i niech sam zdecyduje. Ona śpi? Śpi. Podsłuchiwałem pod drzwiami od strony atelier. Pewnie powie, że niech śpi jak najdłużej. Skorzystałam z wolnej chwili i też skoczyłam do łazienki ożywić się prysznicem. Wyszłam przez korytarzyk okręcony ręcznikiem, ponieważ całą odzież miałam w pokoju. Po czym po krótkim namyśle ubrałam się całkowicie na wszelki wypadek. Po co mi szkodziło? Alicja gawędziła z doktorem, nie kryjąc zakłopotania i zmartwienia. Stefan z Magdą naradzali się nad zakupem szampana, byle czego z takiej okazji pić nie będziemy. Wtrąciłam się czym prędzej. Żaden problem, jak nie będzie w Birkeryd, można skoczyć do Lęgby, albo i do Hillerud, albo powiedzieć Marzenie, żeby przywiozła z Kopenhagi. Tak późno? Ona dopiero po południu przyjedzie. Stefan zdecydował, że też się umyje i nawet ogoli, żeby robić lepsze wrażenie, również na wszelki wypadek. Alicja odłożyła słuchawkę. On dokładnie tyle samo wie, co i my. Niech śpi na razie, im dłużej, tym lepiej. Podał mi numery pacjentów, u których będzie, jeśli się obudzi. Mam do niego zadzwonić i nic jej nie mówić, dopóki on nie przyjedzie. Nie wiecie przypadkiem, jak mamy do niej niczego nie mówić? Przecież będzie pytała. Udawać, że wszyscy ogłuchli? Gdzie ta kawa? Czy ja już ją wypiłam? Proszę, jak szybko człowiek uczy się w tym domu. Mruknęła Magda i nalała jej kawę z dzbanka. Człowiek inteligentny, skorygowała z naciskiem Alicja. To co zrobić? Schować się gdzieś? Uciec, zaproponowałam. Zostawić tylko Elżbietę z Olafem. Oni gówno wiedzą. Może ich pytać do upojenia. Ale mnie się nie chce. Mnie też nie. Natchnienie zaczynało we mnie rozkwitać. Wsparłam się jeszcze jedną herbatą, teraz już bez mleka. No to kręcić. Ty będziesz dzwonić ze swojego pokoju do Bertelsena, a my będziemy kręcić. Opisywać całą drogę, jaką wszyscy przeszli. Zaraz. Ona przecież nie wie o karteczce i wariatce, poszła spać wcześniej. Trzeba uprzedzić tych śpiących, żeby im się przypadkiem nie wyrwało. Ona w ogóle nie wie, że nas diabli nad to jezioro zanieśli. Możemy jej powiedzieć, że gliny szukają. Nie dzwonili jeszcze do nas i tyle. Że nie dzwonili, święta prawda. O, jak zwykle, zła godzina tylko na to czekała. Zadzwonił telefon. Stefan wyszedł z łazienki ogolony i świeżutki. Magda pozbyła się szlafroka Elżbiety i oblekła własne odzienie. Zajrzałam do lodówki, rozważając szybką wizytę u kupca. Wyjęłam nową sałatkę z makreli i mleko, a Alicja wciąż trzymała słuchawkę przy uchu, więcej słuchając niż mówiąc i czyniąc ku nam jakieś dość rozpaczliwe, jakby zaokrąglone gesty. Zaczęliśmy się w nią wszyscy w końcu wpatrywać bez słowa. Zakończyła wreszcie tę niepokojącą rozmowę. Zaraz tu będą, powiedziała gniewnie. Ruszcie się, mówię do was, przecież chcą kawałek Julii dla psa. Pokazuję, żebyście szukali, a wy jak pnie. Co tu zrobić, żeby jej nie obudzić? Skąd ja mam wziąć jej skarpetki, majtki, bluzkę? Ruszyło nas. Wejść do pokoju śpiącej osoby na paluszkach i podwędzić jej kawałek garderoby, nie taka znowu wielka sztuka. Dowcip polegał na tym, że drzwi od strony salonu okropnie zgrzytały przy przesuwaniu i ciężko chodziły, a sami postaraliśmy się je zamknąć porządnie. Drzwi zaś od strony atelier szczękały klamką i skrzypiała przy nich któraś klepka w podłodze. Stefan poleciał do atelier i zrezygnował wystraszony czynionym hałasem. Z drzwiami od korytarzyka było jeszcze gorzej. Znajdowało się pod nimi coś, co okropnie szurgotało i Alicja dawno już zamierzała to wymieść, ale ciągle zapominała. Małe było. Samochód Glin na ulicy już się zatrzymywał i wtedy pojawiła się nagle ziewająca Elżbieta. Słyszę, co się tu dzieje. Kota macie. Jej sweter tu leży jak byk. Fakt, na poręczy fotela przy stole salonowym leżał żółty sweterek. Mały, letni, żadnej z nas. Jesteś pewna, że to jej? Przecież nie Marianka. Na własne oczy widziałam, jak go z pleców zdjęła, zanim usiadła. I nikt inny na nim nie siedział. Ona sama siedziała. Potem poszła do stołu i zostawiła go. Chyba jakiś amok was opętał. Ziewnęła jeszcze raz rozdzierająco i zniknęła w łazience. Równocześnie wszedł pan gliniarz, zapukawszy grzecznie. Alicja cudem chyba zdołała opanować rozterkę na twarzy, bo z jednej strony miała obowiązek być zrozpaczona, przerażona i przygnębiona sytuacją, a z drugiej ulga z racji sweterka strzelała z niej fajerwerkami. Zamierzała poświęcić na opakowanie swoją prawie najpiękniejszą foliową torbę, ale pan gliniarz jej torbą wzgardził, użył własnej, zabrał prezent dla psa i wyszedł. Magda już stała z kawą nad filiżanką Alicji, trochę niespokojna. Słuchajcie, czy ona na pewno śpi? Tyle hałasu narobiliśmy, a ona śpi? Może umarła? Może popełniła samobójstwo? Samobójstwo nie wchodzi w rachubę, zaopiniowała Alicja stanowczo, siadając na swoim miejscu. Nie miała powodu go popełniać. Nawet gdyby po naszym powrocie podsłuchiwała, nikt nie powiedział ani słowa o żadnym konkretnym wydarzeniu. Jaż się temu dziwię. Ale nie i koniec. A chora, jeśli jest, to na osteoporozę, a nie na serce. Może jednak sprawdzić? Śpi, powiedział Stefan. Mówię wyraźnie, że podsłuchałem przez drzwi, jak próbowałem je otworzyć. Oddycha normalnie. Usiadłam naprzeciwko Alicji z resztkami swojej herbaty. To i chwała Bogu, niech oddycha. Wobec tego teraz powiedz, co oni ci mówili tyle czasu, bo przecież nie o kawałku szmaty dla psa. Co to było? Jak ktoś chce coś zjeść, niech sobie znajdzie. No, Alicja westchnęła. No właśnie, pies. Strasznie dużo nagadał o wodoleju. Czy słowotok jest może zaraźliwy? Wigoru miał sobie tyle, że na 3 młodzieżowe imprezy by wystarczyło. Pies? Nie żaden pies, tylko ten pan Talej. No, jak mu tam pangolin? Latał jak z pieprzem, rzeczywiście wplątał się w wycieczkę. Razem z nimi poszedł do góry. A pewnie, mruknęła miadowicie. Taki był spragniony gór, taka mu ta Dania była płaska. No i znalazł sobie himalajskie szczyty, prychnęła Alicja, zgodna ze mną wyjątkowo, bo niejednokrotnie pchając wózki sklepowe, skarżyłyśmy się sobie wzajemnie, że Dania jest okropnie górzysta. To całe wzniesienie tam przez las wynosi 6 metrów z drobnymi groszami. Obliczyli, wiem na pewno, ale zawsze góra, nie? To też czym prędzej skorzystał. Dolazł z nimi do parkingu. Tyle tego parkingu, co kot napłakał na 3 samochody. Potem się rozdzielili. To znaczy wycieczka się rozdzieliła. Pies nie powiedział dlaczego. Poszli dalej 2 drogami, a on tam latał między nimi jak niezdecydowany jamnik. Odczepił się od nich wreszcie i zaczął wracać, ale strasznie dziwnie, jakby okrężną trasą. I chyba nie sam. Mam jeszcze kawę? A, mam. Nie, już nie mam. Miałam. Magda z dzbankiem czuwała. Elżbieta wyszła z łazienki, wyjęła dla siebie filiżankę i podetknęła jej. Stefan okazał się operatywny. Znalazł pieczywo, wetknął do tostera, znalazł ser i otworzył sałatkę z makreli. Wszyscy słuchali komunikatu od uprzejmej policji i jeszcze uprzejmniejszego psa. Alicja westchnęła. Prawdomówni to oni są, ale brutalne podejrzenia z trudem im z ust wychodzą. Zresztą powiedział, że pewności nie ma. W zasadzie najwięcej rozumie przewodnik psa. Podobno wedle psa, pangolin, on mówił buki, tock, jakoś mu źle wychodzi, odbił tak z dziewuchą, a może z 2. I po drodze jakieś małe pitigry sobie zafundowali. Co za pies, westchnęła Magda z nabożnym podziwem. Doświadczony, wyjaśnił autorytatywnie Stefan. Alicja nie zwracała na nich uwagi. Najwidoczniej starała się wiernie przekazać informacje, bądź co bądź, napawające troską ze względu na osobę pozostałą przy życiu. Dalej poszedł sam, z czego wynika, że dziewuchy się zmyły i albo spragniony był spaceru, albo rzeczywiście zabłądził jak idiota, bo wystarczyło po prostu iść w dół. Nie mógł, do gór go ssało. Wreszcie wrócił prawie do tego pieńka z mrówkami, kawałek od niego. Zaczął złazić do jeziora i na tym się jego sukcesy wysokogórskie skończyły. Poślizgnął się, zahaczył o jakąś gałąź. Myśmy żadnej gałęzi nie zauważyli. Nie patrzyliśmy tak porządnie jak pies. I przez to zahaczenie czy potknięcie poleciał do przodu. Rozumiem, że w potylicę dostał w trakcie lotu, upewnił się Stefan. Tego pies nie mówił, potylicę miał gdzieś. Narzędzia jeszcze nie znaleźli, przypuszczają, że jest w wodzie. To nie górski potok, tylko spokojne jeziorko, więc powinno się znaleźć. Jeszcze dzisiaj zaczną szukać. I po drodze wyleciała mu karteczka. Ciekawe, gdzie ją trzymał. Czy mogłabym usłyszeć zakończenie? Spytała uprzejmie Elżbieta. Poleciał razem z potylicą, a bez karteczki. I co? A, rzeczywiście, przecież ciebie nie było. Głodna jestem, oznajmiła Alicja i odsunęła krzesło od stołu. Powiedzcie jej całą resztę, bo ja muszę coś zjeść. Kto chce jajko? A mogą być dwa? Zainteresował się Stefan. Albo nawet trzy. Najlepiej w postaci jajecznicy. Kiedy wróciłam od kupca, bo do środka miasta nie chciało mi się jechać z bardzo mieszanym asortymentem produktów spożywczych, przy stole siedział już i Olaf. Obydwoje z Elżbietą z wielkim zainteresowaniem oglądali zdjęcia Stefana, od niego uzyskując wyjaśnienia. Jajka, jak się okazało, wyszły całkowicie, właśnie były konsumowane. I słusznie, kupiłam nowe. Julia, co? Spytałam podejrzliwie. W pół do dziesiątej dochodzi, a ona ciągle śpi? Elżbieta rzuciła okiem na zegarek. Za godzinę się obudzi. Dała mi środek nasenny, bo ten jej proszek przeciwbólowy można sobie o kant tyłka potłuc. Nie dostała jakiejś kolizji w sobie? Za kogo mnie uważasz? Sprawdziłam dokładnie. Ta sama grupa leków, tylko że jedno dla niemowlęcia, a drugie dla dorosłej, szczupłej osoby. 10 godzin spokojnego snu. Ona niczego nie zażywa, bo gdyby zażywała, nie podziałałoby tak prawidłowo. Mówiłam, że te jej straszne bóle są zręcznie symulowane. Chcesz jajko? Spytała mnie pełna nowego życia Alicja. Jeszcze ci mało. Myślałam, że twój popyt na amatorów jajek został już w pełni zaspokojony. Mały zapas nie zaszkodzi. Skąd wiesz, kiedy się przytrafi następna okazja? No fakt, Hania ci już chyba nie przyślę. Po cholerę symuluję, zastanowiła się Magda. Elżbieta miała wiedzę rozszerzoną wcześniejszymi plotkami. Żeby się z nią cackać. Podobno szaleje za tym tutaj, popukała w zdjęcie wykonane przez Stefana ukradkiem i trzyma go czym może, teraz troskliwą opieką. Teraz to może nie, przejdź na czas przeszły. Ja mogę, nie wiem jak ona. Coś między nimi jest, no dobrze, było, ale mnie to nie obchodzi, nie moja sprawa. Chciała go trzymać na krótkiej smyczy i tyle. Zaczęliśmy rozważać sprawę. W zasadzie wszyscy podzielali pogląd Elżbiety. Wtajemniczony językowo Olaf zapewne też, ponieważ kiwał głową. Tyle, że każdy miał własne dodatki i coś w rodzaju ozdobników. Najmniej odzywała się Magda, prawie cały czas milczała, wyglądając przy tym, jakby coś w niej bulgotało i lada chwila zamierzało wybuchnąć. Żadnych wątpliwości nie budził tylko jeden element związku kochanków z Werony. Mianowicie fakt, że uwielbiany Romeo ciężki wstyd swojej Julii przynosił, skretynieniem bezdennym zionął i stanowił jedną monstrualną kompromitację. Pogodziwszy się w punkcie podstawowym, natychmiast rozpoczęliśmy sprzeczkę o niuanse, odmiany i wszelkie inne rozmaitości dotyczące wielkich uczuć. Miłość jest ślepa, małpi rozum robi swoje. Kop po oczach, byleś był. Nieśmiertelna nadzieja, że uda się go przerobić. Autosugestia czyni cuda. Wiara góry przenosi i nie wiadomo, czy nie wyszedłby nam z tego cały podręcznik psychologii, ewentualnie encyklopedia idiotyzmów, gdyby nie to, że zadzwonił telefon. A równocześnie w pokoju z Julią dał się słyszeć ruch i w głębi korytarzyka coś szurgotnęło. Zrywając się z krzesła, Alicja zdążyła przymknąć drzwi do kuchni i odciąć od niej korytarzyk. Stefan sięgnął ręką i podał jej słuchawkę. W dramatycznych chwilach znajomość języków obcych zdecydowanie się wzmaga. Przez to świetnie zrozumieli, że dzwoni pan doktor zmieniający miejsce pobytu i numery telefonów. I Alicja z szalonym zapałem zaprasza go natychmiast czym prędzej, bo delikatna osoba właśnie się obudziła, a czekają na nią straszne wieści. Nie mamy pojęcia, co zrobić. Zaraz tu będzie, powiadomiła nas, masując sobie żołądek odgniecony na oparciu krzesła w pierwszej fazie rozmowy. Po cholerę to tu stoi. A, bo w ogóle jest więcej osób, rozumiem. 3 minuty ma do siebie. Do łazienki weszła, doniosłam kojąco. Przez chwilę tam chyba zostanie. O, woda leci. 3 minuty mamy. W życiu nie widziałam, żeby ktokolwiek w takim tempie zmył się z domu. 3 sztuki błyskawicznie znikły nam z oczu. Magda, Olaf i Stefan. Olafa nad jeziorkiem nie było. Magda oświadczyła, że dość już obrzydliwości widziała i więcej nie chce, a Stefan stwierdził, że swoje zrobił wystarczy. Zdjęcia zostawia, proszę bardzo, w bezpiecznym ukryciu. Rzeczywiście, zdążyłam jeszcze spojrzeć na półce pod oknem między kwiatami. Owszem, nie głupio. Zdaje się, że odjechali dokładnie przed nosem doktora, który zaparkował na miejscu przed chwilą zwolnionym przez Stefana. Zostałyśmy we 3. Alicja, Elżbieta i ja. A chwilę potem doktor Bertelsen zapukał do drzwi. Przypomniałam go sobie od razu. Widziałam go już. Sympatyczny blondyn w młodym, średnim wieku przez chwilę konferowali z Alicją w przedpokoju. Julia wyszła z łazienki przez kuchnię. Zatrzymała się obok stołu. No to teraz będzie fajnie. Oni po duńsku, Elżbieta po szwedzku, my po polsku. A skąd? Pan doktor wysoko ukształcony, doskonale władał angielskim. Na myśl, że porozumie się bezpośrednio z osobą zagrożoną, doznałam ulgi nieziemskiej, bo trzeba przyznać, że nieźle mnie ta Julia gryzła. Dziwnie gryzła, jakby dwukierunkowo, ale jednak gryzła. Jakiekolwiek wady mógłby mieć najgłupszy bufon świata, kobieta może go kochać, nawet kobieta inteligentna. Uczynić sobie z niego grunt pod nogami, podstawę egzystencji i z chwilą utraty tej podstawy wszystko jej się sypie, bez swojego gruntu nie umie żyć i cześć. W dodatku jednym kopem, niczym grom z jasnego nieba, nie musi od razu dostać zawału, ale stresik niezły. Z drugiej strony, pan Golin w roli kompromitacji bił wszelkie rekordy. Może uparła się go wychować, może niezrealizowane jeszcze cel i sens życia wyskoczyły jej nagle z ręki. Może trzymała się kurczowo wysiłków rehabilitacyjnych tylko dla niego. I teraz co? Elżbieta wprawdzie obudziła solidne wątpliwości na owym zdrowotnym tle, ale symulacje i ugarstwa to jedno, a wielka miłość drugie. Tyle udało mi się pomyśleć, kiedy Alicja bez słowa podsunęła Julii krzesło. A pewnie, jeśli w tej ciasnej kuchni zacznie mdleć, nie wiadomo jakiej szkody narobi, a doktor oddzielony stołem nie zdąży jej złapać. Julia spojrzała na Alicję, na mnie, na krzesło, na doktora i nie usiadła. Natomiast odezwała się. Czy już coś wiadomo? Z odpowiedzią nikt się nie wyrywał. Ponownie popatrzyła na wszystkich kolejno, z tym, że pominęła krzesło i zatrzymała wzrok na Alicji. Owszem, powiedziała Alicja mężnie, ale przejdźmy tam, tu za ciasno. Zabrzmiało to tak, jakby informacja była przedmiotem materialnym o potężnych rozmiarach, w żaden sposób nie mieszczącym się w kuchni. Julia uległa, nie wybuchła w niej nagle gadatliwość. W milczeniu i pod lekką fizyczną presją Alicji przeszła do salonu, usiadła na kanapie. Elżbieta skorzystała z tej króciutkiej chwili. Zamieniła z doktorem 3 zdania. Tak mi jakoś wyszło, że 3. Chociaż nie byłam pewna w jakim języku. W każdym razie cichym głosem, prawie pomrukiem. Nie mając pojęcia, co zrobić, bo sterczeć i gapić się na gromem rażoną osobę wydało mi się zajęciem może i atrakcyjnym, ale nietaktownym i źle o mnie świadczącym. Zastanowiłam się szybko na bazie. Każdy sądzi według siebie. Skutek był dość okropny. W tempie przerastającym działania straży pożarnej zastawiłam średniej wielkości tacę kawą, herbatą, piwem, wodą mineralną, śmietanką, koniakiem, wrzątkiem w małym dzbanku. Wrzątek uzyskałam z kuchenki mikrofalowej w ciągu 2,5 minuty oraz naczyniami z gatunku kieliszków, szklanek, filiżanek, w co niewiadomym sposobem skoczyły mi jeszcze popielniczka i widelec, doktor powinien mieć natychmiastowe i trafne skojarzenia z domem wariatów. Zaniosłam to na stół salonowy, udając, że mnie w ogóle nie ma, i wycofałam się na zaplecze w okolice miedzianego stołu, gdzie znajdowało się jeszcze jedno krzesło, a obfitość kwiecia osłaniała nieco siedzącą osobę. Moje gapienie się od razu stało się mniej nachalne, można go było nawet wcale nie zauważyć. Julia przetrzymała wymianę fachowych informacji między Elżbietą i doktorem na temat środków przeciwbólowych, uspokajających i nasennych. Wypiła trochę wody mineralnej, przełknęła z wysiłkiem, odetchnęła i powiedziała: Wacław zaginął, ciężko ranny, czy nie żyje? Milczenie panowało bardzo krótko, przerwała je Elżbieta. Nie żyje, odparła drewnianym głosem. Trudno, raz to wreszcie trzeba powiedzieć, nie ma żadnych wątpliwości. Julia ogólnie miała białą cerę, teraz szczególnie była blada, więc zblednąć bardziej nie dała rady, ale jakby skamieniała. Doktor przyglądał się jej pilnie, bo wyglądało, jakby całkiem przestała oddychać. Zwolna silny rumieniec wypłynął jej na twarz, znikł stopniowo, złapała oddech, poruszyła się. Nie, powiedziała z jakąś straszliwą stanowczością. Doktor, wchodząc, zamknął za sobą porządnie drzwi na klamkę, jak każdy normalny człowiek. Klamka Alicji nieco się zacinała. Za plecami usłyszałam rzęgoty, ale nie zwróciłam uwagi, odruchowo usiłując wykombinować jakieś antidotum na zaistniałą sytuację. Ona nie uwierzy, nie zgodzi się, nie przyjmie do wiadomości. Nie podetknę jej przecież pod nos dzieła Stefana, wdzięcznych podobizn małżonka. Idiotyczna cecha charakteru. Coś jest źle, trzeba natychmiast zaradzić. Czy ja się kiedyś wreszcie od siebie samej odczepię? Nie, powtórzyła Julia. Niestety tak. Poparła Elżbietę Alicja z mniejszą ilością współczucia, niż można było się po niej spodziewać. Nie, nie, nie. Nie wiadomo, jak na taki protest zareagować. Zapanowało milczenie. I znów. Nie, nie, nie. Ale co to nie? Jakie nie? Pół miasta widziało, nieboszczyk, że proszę siadać. Pierwszej klasy. A co, glin jeszcze nie ma? To jak to? Istny grom z jasnego nieba. Przez tarasowe drzwi wchodził Marianek, bardzo zgorszony uporem Julii i rozczarowany nieobecnością władz śledczych. Na litość boską, jeszcze tylko jego nam tu brakowało, a ja tu jak idiotka z subtelnością i taktem. W 3 sekundy później już naszego wołoducha nie było. Nawet nie zdążył spojrzeć, co stoi na stole. Wymiotłam go z salonu niczym trąba powietrzna. Dowlokłam aż do furtki i wypchnęłam na ulicę. Bardzo grzecznie, używając dość licznych słów, ściśle budowlanych, wyjaśniłam, że pani tego domu chwilowo gości nie przyjmuje i nie ma nadziei, żeby szybko zaczęła przejmować. O żadnym pożywieniu mowy nie ma i nie będzie. Doktor u pacjentów posiłków nie jada, a reszta osób pojechała żreć na mieście. Wądź stąd gnoju do jasnej cholery i było to najuprzejmniejsze zdanie, na jakie zdołałam się zdobyć. Wystraszył się chyba głównie leksykonem, bo architektoniczno-budowlany język odznacza się dużą barwnością i możliwe, że w pełni go nie znał. W każdym razie oddalił się dość dziarsko, obejrzawszy się w popłochu tylko raz. Odczekałam, aż znikł mi z oczu i wróciłam do salonu. No i proszę, znów Marianek wpłynął na rozwój wydarzeń. Nie wiadomo, jak długo tkwiłby w Julii protest przeciwko rzeczywistości i jakimi środkami udałoby się go złagodzić, gdyby nie przerażająca prostota uroczej wypowiedzi, która padła z tarasu. Co to tam delikatnie opukiwać, walnąć młotem kamieniarskim i cześć? Można powiedzieć, samo życie. O dziwo, pomogło. Kiedy tamci troje wrócili z miasta, starannie kryjąc za plecami torby ze szlachetnym napojem, doktora Bertelsena już nie było. Wnikliwie zbadawszy pacjentkę, pogodził się z jej odmową przyjęcia jakichkolwiek medykamentów. Zostawił Elżbiecie instrukcję i fiolkę z czymś, nie odmówił honorarium i poszedł. Wbrew wszelkim pozorom i oczekiwaniom Julia była twarda. Odzyskała swój normalny stan opanowania. Wypiła kawę ze śmietanką, przeprosiła, że porzuca towarzystwo, ale chciałaby trochę pobyć sama, po czym udała się do swojego pokoju. Nikt jej nie stawiał przeszkód. Odczekaliśmy, aż znikła ze zgrzytem zamykanych za sobą drzwi. Wszystko fajnie, powiedział z lekkim niepokojem, powiadomiony już o medyczno-życiowych zabiegach Stefan, stawiając wreszcie torby z szampanem na stole. Ale ten delikatny półgłówek miał rację. Gdzie właściwie policja? A co, tak ci zależy? Skrzywiła się Alicja. Reny boskie, ile tego? Kto to ma wypić? Przewidujecie także stypę? A niby dlaczego nie? Zdziwiła się Magda. Bo jak znam życie, to w zaplanowanym terminie do domu nie wrócę, wyjaśnił równocześnie Stefan. Oni idą jak walec drogowy. Podejrzani będziemy wszyscy. Wolałbym, żeby zaczęli wcześniej. Słuchaj, ty zdaje się, że masz tu jakieś chody, znajomości wśród glin. Może skorzystać? Ja? Zdumiała się Alicja. Obie z Elżbietą popatrzyłyśmy na nią z naganą. Pan Multgard, mruknęłam niekoniecznie, może z prawidłowym akcentem, ale za to wyraźnie. Alicja zawahała się, zakłopotała. Obmacała stół w poszukiwaniu papierosa, którego trzymała w ręku. Zajrzała do filiżanki po kawie i znów się zawahała. No czy ja wiem? Nie wiem, czy to są chody. Oni są wściekle praworządni. Pan Multgard został przez nas cokolwiek zdemoralizowany, przypomniałam jej z naciskiem. Ale może już mu przeszło. Na jakimś wysokim stołku siedzi, awans dostał. Osobiście za trupami już chyba nie lata. Nikt mu nie każe latać. Wystarczy, jeśli parę sekrecików wyjawi. Na razie tyle wiemy, co od psa. A i on to nie wszystko, bo nowy materiał dostał i co dalej? Alicja uporczywie zaglądała do pustej filiżanki. Magda połapała się w sytuacji. Gorliwie zajęła się produkcją napoju niejako na dwie raty. Oddzielnie dla niej od razu gorąca woda do filiżanki. No nie bardzo ona była gorąca, ta woda, ale Alicji na ukropie nie zależało. Oddzielnie w dzbanku dla ludzi, na co należało poczekać, bo czajnik paru chwil wymagał. Olaf dopchnął się do stołu z dwiema kolejnymi torbami. Energicznym gestem z niej wyjął piwo. Pywo na piersi, oznajmił. Siampan 2. Zrozumieliśmy bez trudu, że nie ma na myśli leku na różne drogi oddechowe, tylko liczbę. Proponowana kolejność wydała nam się rozsądna. Poparłam nadzieję Stefana. Co ci właściwie szkodzi zadzwonić do niego i pożalić się, że znów dramat? Nic nie wiemy, bardzo jesteśmy przestraszeni. Wdowa po zwłokach nam tu kamienieje. Wszystko strasznie dziwne i może go zainteresuje. Cudzoziemca szlak trafił, zawsze to coś. Cudzoziemiec dla niego żaden rarytas, mruknęła Alicja z kawą pod nosem, od razu żywsza. Przeważnie cudzoziemcy rżną się nożami na Nyhaven, Duńczycy mniej. Ale tu nie Nyhaven, tylko niewinne jeziorko i znów twój gość. Do moich gości to też raczej już przywykł. Już odwykł, miła odmiana. Dzwoń, przecież cię przez telefon nie ugryzie. Bez telefonu, jak sądzę, też nie. A pies? Czas, jaki zajęło nam rozważanie, czy policyjne psy w ogóle gryzą, czy nie. A jeśli tak, to w jakich okolicznościach? Zarazem pojawiła się kwestia chłodzenia szampana. Cztery butelki w lodówce się nie mieściły w żaden sposób, chyba że wyrzucilibyśmy 2/3 zawartości, a koniecznie należało poczekać na Marzenę. Ponadto wybór miejsca libacji. Cicho, nie drzyjcie się tak, upomniała nas Elżbieta, bo Julia tu przyjdzie. Zasłońmy szampana. Etam, zasłońmy, wielkie rzeczy. Powiemy, że Elżbieta z Olafem biorą ślub, mają termin, już nie można odwołać. Wstrząs ogólny na te słowa szybko został opanowany, stanęło na zamrażalniku w atelier. Można było podnieść w nim temperaturę z minus 18 dochodząc aż do zera, dzięki czemu nie bruździły obawy, że napój zamarznie. Tyle, że również panowała w nim ciasnota. Alicja została zatem przymuszona do zaplanowania obiadów co najmniej na 3 dni, usuwając kilka zamrożonych kamieni. Mamrocząc coś na temat pana Wacława, kiedy do cholery on przestanie wreszcie być kłopotliwy, bo nie dość, że za życia, to jeszcze i po śmierci, ze szczytową niechęcią podniosła się i wtedy oczywiście zadzwonił telefon. Przeczekaliśmy grzecznie całą rozmowę po duńsku, zaciekawieni ogromnie, bo ton rozmowy był radosny, acz zatroskany. Osobliwa mieszanina. Dość długo to trwało, Alicja więcej słuchała niż mówiła. Odłożyła wreszcie słuchawkę i popatrzyła na nas, tak zaskoczona, jakby nie wierzyła samej sobie. O wilku mowa, wiecie kto dzwonił? Pan Multgard. Telepatia, ucieszyłam się. Sama jesteś telepatia. Nie żadna telepatia, tylko karteczka od wariatki. Tam było moje nazwisko i adres, więc na wszelki wypadek od razu go zawiadomili. Musiałaś im się nieźle zapisać w pamięci, skoro wiedzieli, że cię zna. Afera im się zapisała, a nie ja. I co powiedział? Zniecierpliwił się Stefan. Bo nie wierzę, że same uprzejme wyrazy, tylu uprzejmych wyrazów w ogóle nie ma na świecie. Może bluzgę, podsunęła życzliwie Magda. Tego jest więcej. No coś ty w Danii? Alicja już zdążyła wrócić do stołu i resztek swojej kawy. Powiedział, że na razie nic nie wie, ale jak będzie wiedział, to nam powie. Do tej pory zorientowali się już, że wariatka widziała buty i możliwe, że odgadła resztę człowieka, ale gówno ją to obeszło, nie dotykała, to jest wiedza od psa. Poza tym w gronie wycieczki była jakaś awantura, ale nie nad jeziorem, tylko na drugim końcu lasu. To w ogóle była wycieczka młodzieży głównie norweskiej, pobili się chyba. Zdaje się, że właśnie do nich docierają, żeby ich przesłuchać. Możliwe, że nocowali na dworcu głównym. Znaczy się dzieci milionerów, zaopiniowałam. Dzieci milionerów uwielbiają taki sposób spędzania wakacji. Pod mostami, na cudzych klatkach schodowych, na dworcach. Ale to przeważnie Amerykanie. Skąd wiesz? Zaciekawiła się Magda. Na własne oczy widziałam. Stefan trwał przy swoim. A nas przesłuchać kiedy? Nie wiem, on sam osobiście nie uczestniczy, ale chyba zaczną już dziś. Czekają, aż pies odpracuje swoje do końca. No dobra, na psy wpływu nie mamy, odwalamy obowiązki bieżące. Rozumiem, że do atelier przez ogród, Alicja. Ale potem spokojnie napije się kawy. Zastrzegła się Alicja i porzuciła filiżankę. W charakterze obiadu co najmniej na 3 dni musiały wystąpić 2 okropnie wielkie piersi indycze, gulasz wołowy na pół gwoźdzka, 3 paczki lodów i przeszły 3 kilo mielonego mięsa mieszanego, z którego Alicja planowała zrobić kiedyś gołąbki. Zwróciła mi uwagę, że znacznie mniej pracy wymaga zwykły klops, nadziewany jajkami na twardo i pieczony w piecyku. Z lekkim żalem zatem z gołąbków zrezygnowała i cały szamban się zmieścił. A spróbujcie tego nie zjeść, powiedziała złowieszczo. W razie potrzeby zaprosimy Marianka. Nie wierzysz chyba, że go przepędziłam na zawsze i nigdy tu nie wróci. Taka optymistka to ja nie jestem. Lody na piersi, zaproponował radośnie Olaf. W ten sposób zasadnicze drugie śniadanko, czyli duński frokost, wystąpiło w postaci lodów konsumowanych przez 6 osób, z których każda miała prawo do dowolnego wyboru dodatków. W grę weszły bita śmietana, piwo, dżem pomarańczowy, kawa, koniak, kawałki papryki, kawałki banana, sok pomarańczowy i czekolada w proszku. I nikogo nie zemdliło. I przy tym osobliwym posiłku została nas Julia. Przeszła przez korytarzyk i przez łazienkę, bo inaczej musiałaby się przeciskać za plecami Alicji. Przeprosiła. Strasznie ciężko się te drzwi przesuwają. Zawsze Wacław otwierał. Dobrze, że wszyscy zdążyli już prawie cały przysmak wykończyć, bo inaczej lekkostrawne pożywienie stanęłoby nam kością w gardle. Nie wyszła we wdowich kirach i czarnym welonie, ubrana była normalnie, w dżinsy i szarą bluzeczkę z pomarańczowym szlaczkiem, ale to wspomnienie Wacława. Do jedzenia na razie nakłonić się nie dała, przystała tylko na kawę ze śmietanką i wyjątkowo z cukrem, słusznie twierdząc, że kalorie to przecież w sobie zawiera. Pomilczała trochę, zgodziła się przejść do salonu, usiadła na kanapie i popatrzyła w dal. Twarz miała kamienną. Chciałabym usłyszeć całą prawdę. Wacław nie żyje, rozumiem. Jak to się stało? Czy to był jakiś wypadek? Czy ktoś to widział? Całą prawdę, rzeczywiście. Szczególnie o tych figlach z 2 dziobami, nie wspominając o pijawkach. Chociaż cholera wie, może by jej to dobrze zrobiło. Magda została w kuchni, gorliwie symulując sprzątanie. Olaf wyszedł z piwem na taras, ale nie oddalał się zbytnio, trwał przy framudze. Stefan w zastępstwie nieboszczyka otworzył rozsuwane drzwi i na tym poprzestał. Elżbiety nad jeziorkiem nie było i nie miała nic do gadania. Odezwałabym się, gdybym pozostała ostatnią osobą na świecie, ale przy stole siedziała Alicja. Niewiele wiemy na razie, powiedziała bardzo spokojnie i łagodnie. Policja jeszcze z nikim nie rozmawiała. Gdzie on jest? Czy ja go mogę zobaczyć? W tej chwili chyba nie. Zajęła się nim medycyna. Czy to znaczy, że robią sekcję? Zawsze robią, we wszystkich nagłych wypadkach. Przy każdym pytaniu Julia robiła wrażenie, że coś ją dławi i musi z tym walczyć, ale poza tym zachowywała spokój. Więc jednak to był wypadek. Zdaje się, że nikt tego nie widział. Rzekła Alicja trochę ni w 5, ni w 11 i obejrzała się na Magdę. Jest tam może jeszcze trochę kawy. Szła im ta pogawędka jak z kamienia. Pywo? Zaproponował Olaf zachęcająco od drzwi tarasowych, wyciągając ku niej świeżo otwartą butelkę i Alicja się nagle złamała, machnęła ręką. Dobrze, niech będzie piwo, to już daj jej szklanki. Julia trzymała się tematu, czemu raczej trudno się dziwić. Czy ktoś z was widział go potem? Zlitowaliśmy się nad Alicją równocześnie, Stefan i ja. Tak, owszem, potem tak. Nie było miejsca na wątpliwości, dołożył Stefan sucho, powtarzając po Elżbiecie. Julia patrzyła pytająco ze straszliwym naciskiem, trafiła na mur oporowy. Czekaliśmy na jej konkretne pytania, bo prezentacja zdjęć pana Wacława potem nie wydawała nam się czynem właściwym i godnym pochwały. Ratunek przyszedł z zewnątrz. Za drzwiami szczęknęło i ktoś zapukał, nie szarpiąc klamki. Magda w kuchni półgłosem powiedziała proszę, ale Alicja już poderwała z fotela. W połowie salonu wygłosiła zaproszenie po duńsku. W korytarzyku pojawił się facet, od którego wionęło policjantem, chociaż był po cywilnemu. Wszedł dalej. Operował rzecz jasna językiem duńskim, ale takich prostych słów nikomu nie trzeba było tłumaczyć. Dzień dobry, powiedział. Aspirant Gravesen, czy pani Alicja Hansen? Tak, to ja, przyznała się Alicja. Aspirant Gravesen trzymał w ręku dwie kartki. U pani mieszka pani Warbel? Możliwe, że powiedział u ciebie, a nie u pani, ale takie subtelności językowe jak dla mnie stanowiły przesadę, w którą nie zamierzałam wnikać. Zaskoczenie Alicji przygasiło bez mała blask słońca. Kto? Pani Warbel. W kuchni rozległ się głośny i długotrwały brzęk, a z nim je razem jakby zachłyśnięcie. Magdzie wyleciały z rąk dwie popielniczki, na szczęście obie metalowe, podskakiwały przez chwilę na tarakocie. Alicja na uboczne dźwięki akurat była głucha, okiem nie mrugnęła. W ogóle nie znam pani Warbel, ale to jest pani nazwisko i adres, upewnił się aspirant i podał jej jedną z kartek. Niech pieprzem porosnę, kartka wariatki. Alicja też to z miejsca odgadła. Owszem, moje, telefon też, ale naprawdę nie znam pani Warbel. To gdzie jest? Julia Warbel. To ja, powiedziała cicho Julia i zaczęła się z lekkim wysiłkiem podnosić. Elżbieta siedziała obok. Nie pomogła jej, nawet nie drgnęła. Przyglądała jej się tylko bardzo pilnie. Julia wydostała się zza stołu. Teraz uwaga aspiranta przeniosła się na nią. Pani Julia Warbel? Tak. Czy mogę poprosić pani paszport? Wciąż nikt z nas nie potrzebował tłumaczenia. Nie wiem, jak brzmią te słowa na przykład po chińsku, ale pytanie o paszport w dowolnym języku zrozumie chyba nawet burak pastewny. Julia nie zażądała powtórzenia po angielsku. W milczeniu skierowała się do sąsiedniego pokoju, korzystając z otwartych przez Stefana drzwi. Nie zamykała ich za sobą, nie przejawiała najmniejszej chęci ucieczki. Pojawiła się po chwili z torebką i wyjęła z niej paszport. Aspirant przyjął go z podziękowaniem i na chwilę oddał się lekturze, rzucając przy tym okiem na drugą kartkę. Pan Wacław Bucki, to pani partner, konkubent, adres widzę ten sam. Wszystko mówił po duńsku, ale zawsze byłam zdania, że wystarczy posługiwać się polskim słownikiem wyrazów obcych, najlepiej kopalińskiego, i już człowiek wszędzie się dogada i wszystko zrozumie. Nikt nie tłumaczył jego słów. No i proszę, wychodziło na moje. Równocześnie odezwała się pamięć. Króciutki błysk w oczach Julii, kiedy ten palant, ten pangolin, ten pawian porąbany Romeo chwalił się, że ach, on wolny ptak, żadnych więzów nie zniesie. Motylek psia krew, przestwór dla niego specjalnie stworzony. Nie wzięli ślubu i to była jej podstawowa zgryzota. Tak, powiedziała Julia. Przykro mi, przepraszam, on nie żyje. No i łaska boska, że powiedzieliśmy jej o tym wcześniej.